Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witam serdecznie w CoDrive numer 62. Tak nam się podobało razem, że uznaliśmy, a co, wbijemy się do Czarka. Czarek na szczęście zupełnie przypadkowo miał rozstawiony cały set. Nie wiem, co tu się nagrywało. W każdym razie witam Aldonę Marciniak.
Cześć.
I Czarka, dzień dobry.
A takie od Szwedów mieliśmy zamówienie, ale to nie będę się tam palić.
Od Szwedów, rozumiem, dobrze, nie wnikam. Trochę się zastanawiam, ale w sumie nie wiem, o co chodzi.
Oj tam.
Jesteśmy już po 14 rundach tego sezonu. Przed nami przerwa wakacyjna i z tej okazji się spotykamy. Fotoreporterze ciężko się opędzić. Dlatego uznajemy to jako podsumowanie połowy sezonu. Porozmawiamy sobie o wszystkich zespołach, o wszystkich kierowcach, pooceniamy ich sobie w skali 1-6. Cezary ma też ambitny projekt, żeby wspomnieć o każdym wyścigu, zobaczymy kto ile zapamiętał, ale zaczniemy od Grand Prix Belgii, propsy i disy. Czarku, proszę bardzo, wracasz z niełaski.
Ja zaczynam, nie musiałem się awanturować. Chciałem powiedzieć, że z tymi wyścigami to ja niewiele zapamiętałem, ale robię notatki. Więc ten. To nie będzie z pamięci, żeby się. Dobra, to się stawiam. Kurde, to za. Co za odpowiedź? Dlaczego ja pierwszy? Co za odpowiedzialność w ogóle teraz na moich barkach spoczywa? Dobra, to ja dam nieoczywistego Charlesowi Leclercowi. Dlatego, że w tych kwalifikacjach na mokrym torze pokonał Pereza i tak naprawdę już z pole position i pokazał znowu jakieś takie coś, czego mi brakowało ostatnimi czasy ze względu na jego duże frustracje, jakieś duże, no zawsze jak Ferrari zamiast się poprawiać idzie w tył, co jest niezawodną jakby prawidłowością, którą okazuje Ferrari, to Charles jakby popada w jakieś frustracje i po prostu robi kiks za kiksem i po prostu pokazał coś, co bardzo lubię oglądać i wykręcił mega dobre okrążenie w kwalifikacjach, a potem jakiś maksimum wyścigu, jakie mógł wyjeździć to trzecie miejsce po dyskwalifikacji Russella, więc mój props idzie do Charlesa Leclerca.
Dobrze, Aldona, proszę, teraz ty.
Mój props nieoczywisty dla Estebana Ocona, o którym wiele złego powiedzieliśmy, ale Q3 w czasówce, potem dowiezione też dwa punkty za dziewiąte miejsce. Miał dołek i też emocjonalny i taki faktyczny, ale to był niezły weekend.
Dołek w brodzie. A propos już o Okonie, jak odebraliście wiadomość, że Okon do hasa? Od hasa do lasa?
Nie wiem, jak dla mnie, no to po prostu jest jeszcze na tej karuzeli na tyle wysoko, że gdzieś to miejsce znalazł, ale ja nie jestem.
Ale gdzieś.
Ale gdzieś, już tak no, dużo gorzej, to na tę chwilę już jest tylko Stake F1 chyba, więc...
Jak Stake F1?
No, że jeszcze gorzej niż...
A, was. Tak, jeszcze gorzej, to prawda. To
chociaż tak. Z drugiej strony, jeżeli miałbym wskazać któryś z tych teamów tyłu stawki, który ma szansę iść do góry, no to Haas wykazuje jakieś takie... Tak, tam się dzieje.
Daje największe nie na tym etapie. To jest dość taka abstrakcyjna sytuacja w ogóle, że tak uderzę w topic, bo mamy dwa teamy fabryczne, czyli Audi, które będzie teamem fabrycznym od 2026 roku i Alpine. Które jeszcze jest teamem fabrycznym. No pewnie będzie, tylko już bardziej z nazwy. I coś, o czym powiem później. Sainz wybrał Williamsa, który jest teamem niefabrycznym satelickim, a Ocon idzie do Haasa, który też jest teamem satelickim i niezależnym.
No tak, ale jeżeli pójdzie im niesamowicie, no to prędzej się odbiją stąd niż z Łeka z powrotem.
Czas pokaże. Props.
Mój props, no kurczę, nie padł żaden mój, więc muszę wybrać, wybiorę George'a Russella, ponieważ jego decyzja i bardzo ładnie o tym mówił, że to team effort, że to wszyscy na to zapracowali, ale to jednak on wskazywał na to, że on chce jechać do końca na tym jednym kompletnie, znaczy nie na jednym, na tym nie zmieniać opon jeszcze raz. No cóż, nie uważam, że to była jego wina, że przyjechał o 1,5 kg za lekki, chyba że był na jakiejś ekstra diecie, acz nie sądzę. Taki już żarcik. Natomiast no, żałuję, że nie zostało mu przyznane to zwycięstwo ostatecznie, inaczej, że zostało mu zabrane to zwycięstwo, bo jak mało kto w tym sezonie chyba na nie zasłużył. Naprawdę super jazdą i super strategią i tym, że wziął na siebie tę odpowiedzialność. I to tak.
No to ciekawe, bo znaczy, no wiesz, jechał niedowożonym bolidem, czyli miał jakąś potężną przewagę pewnie z 10 sekund na krążeniu. Nie no, są obliczenia, nie? Martin Brandel wyliczył, że 2,5 sekundy, ktoś tam mi nie wspomniał, że wcale to nie było znaczenie. Na dystansie całego wyścigu, że zyskał 2,5 sekundy.
Ale ja z kolei widziałem opracowania, że to na dystansie całego wyścigu to też nie jest do końca prawda, no bo przecież te opony się zaczęły tak ścierać poważnie od pewnego momentu.
No, no ale wciąż to oznacza efekt końcowy, jest niedoważenie o 1,5 kg, więc to było od samego początku wyścigu. było obecne po prostu, skoro się objawiło na sami go koniec, więc moim zdaniem tak to nie wygląda. Była ta dyskusja na temat tego, czy zakładając, że Brandl ma rację, to jest 2,5 sekundy na dystans, a wydaje mi się, że to dość jest sensowne, to czy to cokolwiek dało Russellowi, czy nie? Jak obstawiacie?
Moim zdaniem nie, ale nie jestem do tego bardzo przywiązany, czysto tak, jeśli chodzi o czutkę. Wydaje mi się, że chociaż nie wiem, no 2,5 sekundy, nie wiem. Jest to jakoś tak abstrakcyjnie jednakowoż wyliczone, że proszę, Aldo, no teraz ty się wypowiedz.
Wiecie co? Nie wiem, nie mam pojęcia.
A ja mam.
No.
Dało. Dlaczego? Dlatego, że Toto Wolff powiedział, że gdyby okrążenie trwało, znaczy gdyby wyścig trwał o jedno okrążenie dłużej, no, to poleciliby Russellowi, żeby puścił Hamiltona, bo dogonił ich Piastri. Więc okay, gdyby nie ta przewaga, gdyby nie wynosiła tych 2,5 sekund, to jakby co prawda w szyku Russell prawdopodobnie by poprowadził wyścigu, ale Piastri byłby bliżej nich. Więc
puściliby Hamiltona, żeby Piastri nie
Hamilton wygrał wyścig, tak, więc ostatecznie okay, dało.
No dobrze, niech tak będzie. A w ogóle tak warto wspomnieć, że został pobity rekord okrążenia w wyścigu chyba, który wisiał od 5 czy 6 lat, był Walteriego Bottasa. Proszę to sprawdzić, tę statystykę.
Walteriego Bottasa.
Jeszcze z 2018 roku, jestem prawie pewien, więc Aldona zaraz to sprawdzi. No w kwalifikacjach było przewidywane, że też by został pobity, gdyby nie te warunki, no ale że były warunki, to nie został.
Dodam jeszcze, że trzeba wspomnieć, że Hamilton pojechał też medalowy wyścig. Więc nie dostał propsa, ale...
No Piastri pojechał też świetny wyścig.
No ale Hamilton, w sensie, że chodzi o to, że Russell wygrał ten wyścig początkowo nie dlatego, że Hamilton gorzej pojechał, tylko dlatego, że Russell pojechał gorzej kwalifikacji i nie miał nic do stracenia.
Tak.
I to było po prostu takie zupełnie niezależne od jazdy kierowcy, to trzeba podkreślić.
Tak.
No, tak, miałeś rację, Sergio Perez z nowym rekordem.
Czyli coś mu się udało. Piastri w Verstappen też nadrobił parę pozycji.
Czyli dlatego Perez obronił miejsce, tak? Pobił
rekord.
Spacer kierowców.
Powiedzi tak, kurde, Christian, no nie możemy. Disy, Czarku.
Norris, Lando Norris z wielką jakby przykrością daje tego Disa, bo bardzo go lubię i nie podobają mi się nagonki na niego. Jakoś tak mam, że jakieś są nagonki na jakiegoś kierowcę, to z automatu biorę jego stronę. Na przykład Okona ostatnio też wziąłem jakby na obronę, bo uważam, że przesadnie jest hejtowany. Ponad miarę, nie? Jest lepszym kierowcą niż ludziom się wydaje. Natomiast, no sorry, ale Norris po prostu pokazał po raz kolejny, że nie jest kierowcą do walki o mistrzostwo i teraz, kiedy dogonia go, a moim zdaniem dogonił go Piastri, co prawda ma jeszcze mniej punktów od niego, no bo w tej pierwszej części sezonu tyle nie natrzaskał, no to jednak mają dylemat w McLarenie, bo z jednej strony mają rozważyć danie priorytetu kierowcy, ale bałbym się dać priorytet kierowcy, który co i rusz ma jakieś takie małe niedociągnięcia i tam start to jedno, start może być winą bolidu, zazwyczaj jest winą bolidu, ale to, że sam z siebie wyjechał z pierwszego zakrętu poza tor lewymi kołami, to jest jakby kolejny taki, jeden z takich drobnych elementów, który jest kierowcą mega zdolnego i bardzo szybkiego, jednak nie czynią maszyny do walki z Maxem Verstappenem.
Jeszcze wrócimy do tego, jak będziemy rozmawiać o McLarenie, ale tak, będę pamiętał, bo to ciekawe. Trochę się boję dać ci kolejnego disa, bo mam mało disów i nie boję, że mi zabierzesz, ale proszę.
Dawaj.
Nie no, mów, proszę. Zmierzę się z tym. Dis, Aldo.
Daniel Ricciardo.
Co ty, punkt to znowu?
Słucham?
Punkt to znowu.
Tak, znowu punkt, natomiast w momencie, w którym jesteś na wewnętrznym castingu do fotelu Red Bulla, fotelu w Red Bullu, bądź w ogóle do fotela w WIKAT i twój kolega z ekipy startuje z Niemiec po karach, to w tym momencie to jest twój moment, żeby zabłysnąć. 10. miejsce to nie jest ten błysk.
A propos tej kary 60 pozycji, najbardziej mnie rozbawiło, jak ktoś wrzucił zdjęcie chyba judoczki czy judoki z nazwiskiem Tsunoda w Paryżu, że kiedy cofają cię tak bardzo, że startujesz z Paryża.
Nie było fajne, dobra.
Dobra. Mi się z kolei podobało zdjęcie Jensona Buttona i Fernando Alonso pamiątkowe, gdy dostali 105 miejsc na, widzieli na tej, wiecie, na tablicy, napisali im 105 miejsc na gridzie i zrobili chłopaki zdjęcie.
Powinni tak robić, żeby wyliczyć, gdzie byłoby 60. pole i stamtąd jeść bratku. Zobaczymy. Miałby czyste powietrze.
Musieliby im światło osobne wystawić.
No tak. Albo nie, właśnie to jest też przeszkoda.
Że nie wiesz, kiedy ruszyć.
Tak, że musisz dobiec do bolidu, jak kiedyś w Le Mans. No dobrze, to mój dis dla Sergio Pereza, ponieważ startował z drugiego pola. Nie wywalczył tego pole position wywalczył Charles Leclerc, który wydawało się jest nigdzie. Tymczasem dla Pereza to i tak było za trudno. I tak by go nie wywalczył w normalnych warunkach, bo pierwszy był Max, tylko został cofnięty o 10 pozycji. Natomiast Sergio Perez, chociaż ja jeszcze tu miałem wpisanego Red Bulla, bo też on został, ale do tego wrócimy.
Jakby to ujął pan Walaszek. Co prawda dał się pokonać Leclercowi w kwalifikacjach, ale był ósmy na mecie. Siódmy po dyskwalifikacji Rosela.
Tak jest.
No dobrze, czy to czas na wielkie podsumowanie połowy sezonu? Te konfety nie zadziałały w ostatnim momencie, więc z nich zrezygnowaliśmy.
Nie, teraz chcę pomówić o ceremonii otwarcia w Paryżu. Nie, możemy.
Dobrze.
Może potem.
Tak, państwo po prawej to już wydaje, chociaż nie wiem, czy Aldona się wyrażała na ten temat, Czarka widziałem, jak się wyrażał. Może jak będzie czas, to pomówimy.
Ja się wyrażałam niecenzuralnie we własnych myślach.
Podsumowanie sezonu. Przejdziemy zespół po zespole, kierowca po kierowcy, na koniec wyścigi. Startujemy od pierwszego zespołu w klasyfikacji konstruktorów na tę chwilę do ostatniego. Oceny od 1 do 6, zespołów jest 10, kierowców jest 20, chociaż myślę, że w Ferrari możemy dodać jeszcze jednego, który był przez chwilkę, ponieważ jest wyżej w klasyfikacji niż kilku kierowców. I bardzo proszę, żebyśmy robili to sprawnie ze względu na naszych widzów. Jest 10 zespołów, powtarzam.
A jeszcze kierowców. Dodajmy, że przy tych zespołach będziemy jeszcze jakieś aktualności omawiać.
No i
tych zespołów.
Wszystko zepsułeś.
A, przepraszam. Dostawałem.
Niespodziankę trafił szlak. Nie, no porozmawiamy
sobie
o aktualnościach. I oczywiście prosimy Was w komentarzach pod tym materiałem. Jeżeli się nie zgadzacie lub zgadzacie, to piszcie. A jeżeli komuś się chce wypisać wszystkie oceny, to też się do nich odniesiemy.
Dobra, no to lecimy. Red Bull na początku stacji w kwalifikacjach Max Verstappen, Sergio Perez 14-0, w wyścigach Max Verstappen, Sergio Perez 13-1.
Wow.
Aż tam się zdziwiłeś.
To nie klęska, to pogrom, jak to było w tym w Kajku i Kokoszu.
Kto czytał ten dwie? Czy oglądał?
Czytał. Komiks się czyta.
No dobrze, to Aldona, jak już tak wystrzeliłaś, to ocena proszę Red Bulla i możesz kierowców i ewentualnie coś dopowiedzieć.
Red Bull, świetny początek, potem w dół. Red Bull cały czas na jednej nodze, jak to powiedział ładnie Christian Horner na Węgrzech, i Red Bull, który jest cały czas osłabiany, po prostu nóż wbity w serce albo w plecy Red Bulla i tylko się wykrwawia, wykrwawia.
A meksykański nóż? Czy?
Adrian Newey, akurat meksykańskie pieniądze to łatają, wiesz, ten plastrem są. Adrian Newey odchodzi, wiadomość ostatnia, Jonathan Whitley także odchodzi, więc sporo zmian, będzie reorganizacja. No i znak zapytania dotyczący Sergio Pereza, który dostał szansę, żeby...
Znaku już nie ma.
Żeby jeszcze tym samochodem pojeździć, natomiast są takie głosy, tak mówi między innymi The Race, że to była decyzja o opóźnieniu decyzji, o pożegnaniu się z Sergio.
Czyli najgorzej generalnie. No ale oceny.
Ocena, tak, ocena.
Ocena, 4 plus.
A kierowców też?
Nie liczymy plusów, nie dajemy plusów.
Nie dajemy plusów.
Nie, sumujemy oceny i plusu nie można docenić.
Cztery,
dobra. Myślę, że najpierw zrobimy zespół, a potem kierowców. Jonathan Whitley, trzeba zadać, dyrektor sportowy, czyli absolutnie kluczowa postać w zespole. Bardzo, bardzo ważna, po 18 latach przechodzi do Audi. Mój wyrok dla Red Bulla to będzie 3 na 6, dlatego że no, absolutny szereg niezrozumiałych. Też po pierwsze całe to zamieszanie, które wyszło, cała ta wojenka w środku i ten rozłam, to, że ten zespół pęka w szwach i to, że no, na tym etapie trudno uwierzyć, że będzie mistrzem świata konstruktorów w tym roku, w dużej mierze na własne życzenie. I nawet nie chodzi o to, że Perez już w tym roku jeździ, chodzi o to, że dostał przedłużenie kontraktu o kolejne 2 lata, co było największym absurdem, jaki można było w ogóle sobie wymyślić.
Prawdopodobnie 1+1.
No tak, tak, no, na początku komplikowane przez 2 lata, więc no, zespół, który i do tego jeszcze nie zakontraktowali Sainza, który no, dla zdroworozsądkowej ekipy musiał być priorytetem, żeby mieć go w składzie od sezonu 2025. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest polityka, to są pieniądze duże. O Perezie jeszcze pewnie pomówimy przy Perezie dokładnie, o co mogło chodzić, że został, ale ostatecznie no ledwie 3 dla ekipy, która spada z bardzo wysokiego konia.
Ja dam też 4, też chciałem dać 4 plus, ale tutaj arbiter zarządził, że nie. No to jest ciekawe, bo rozmawiałem jednak o zespole, który jest wciąż pierwszy w klasyfikacji konstruktorów, ale podpisuję się wszystkim pod co tutaj padło. To jest, na tę chwilę wydaje się być kolos na glinianych nogach. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Oczywiście jeszcze nie ma co ich tutaj grzebać. Natomiast no, to, ile afer nimi targa i to, ile mówimy o nich w kwestiach pozasportowych, co też im na pewno nie pomaga, co jakby kiedyś w ogóle nie było ich domeną, tam był tylko sport, cały czas lepsi i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądali w następnych sezonach, może jeszcze nie za rok, ale na przykład 2, 3, 4 lata, jak
mi się wydaje, że dużo już, będzie nie, grać. Już za rok będą w tyle, mówiąc delikatnie. Zaraz pomówimy o innych ekipach, nie? No bo tutaj
tak,
już...
tak, tak, jasne. Więc ode mnie cztery, ale przejdźmy do kierowców. Aha, przepraszam, chciałeś, że najpierw w ogóle wszystkie zespoły, a potem
nie,
wszystkie
nie, kierowcy. Nie, kierowcy, 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 kierowcy.
No to mamy Maxa Verstappena, mamy Sergio Pereza. Maxa Verstappena, który wciąż jest pierwszy w klasyfikacji Mistrzostw Świata, z dosyć bezpieczną przewagą, którą jeszcze teraz powiększył. No i jest Checo Perez, który... No chyba tylko on tak mocno wierzył w to, że zostanie w tym zespole. Chwała mu za to. Natomiast gdzie się podział ten Helmut Marko i Christian Horner, którzy wyrzucali Pierre'a Gasly'ego, którzy po prostu zmiatali Albona, bo też sobie nie poradził. Ten Perez, no jak wygląda, tak jakby miał jakieś niesamowite kwity na nich po prostu.
Niezatapialny.
Tak, Horner mówi... Checo jest świetnym graczem zespołowym, naprawdę wielkim graczem zespołowym, dlatego właśnie go wybraliśmy.
To jest tak, jak nie masz co pozytywnego powiedzieć o kierowcy, to mówisz, że jest graczem zespołowym.
I jest
tak
sympatyczny.
Jak nie masz co pozytywnego powiedzieć o dziewczynie, to powiesz, że sympatyczna.
Chciałem dodać, że ma nienaganną higienę osobistą.
Nielegalną higienę osobistą.
Nienaganną.
A nienaganną higienę osobistą. Przepraszam.
Że nie, jesteś rasistą jakimś?
Nie, nie, nie.
Nielegalną w ogóle, że nie chodzi, że z Meksyku?
Nie, ale... Nie, no bo nie możesz się skupić.
No Max, ale... naprawdę, po tobie nie spodziewam
się. Bo wiesz, z kim się przestaje, takim się staje, skręcam po prostu. Ale o co chodzi z tą higieną, nie rozumiem?
Nie, to taki jakby do szeregu zalet, które decydują o tym, że jeździ Red Bull. Zawsze zmienia bieliznę po wyścigu.
Rozumiem, w Hondzie ma czysto, jak przyjeżdża. Natomiast ode mnie dla Maxa...
Max czy Perez teraz? Bo o Perezie mówiliśmy to już może...
Czyli no,
daj mi temu Perezu na początek.
To inaczej, ja powiem i temu, bo już powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Dla mnie, dla Maxa 5.
Chociaż dlaczego?
Dlatego, że jak miał bolid najlepszy, to po prostu wygrywał. Nie miał w zasadzie poważniejszych wpadek. No teraz zderzonko z Hamiltonem. Liczę to jako wpadkę, czy też sytuacja z Lando Norrisem, której pewnie można było lekko uniknąć, ale taki jest. Ale też jednocześnie nie daje mu 4 na zasadzie, no dobra, miał dobrą maszynę, więc wygrywał, bo były takie wyścigi, w których jednak musiał się troszkę postarać, no choćby patrz jego ostatnie zwycięstwo, czyli już kilka wyścigów temu w Austrii, no ale nie dam mu też 6, bo 6, nie wiem w sumie, czy komuś dam 6, jeżeli ktoś byłby blisko 6, to pewnie on byłby, bo wciąż uważam, że jest najlepszym kierowcą na gridzie. Perez, oh my god, 2. Jestem tak bardzo, w sensie uważam, że wykonuje tak fatalną robotę na swoją pozycję.
A zero można dać?
Nie.
Okej.
Dobra, ty?
Ja? Max 6 minus.
Nie
plusy nie można dawać, ale minusy można.
No właśnie, nie no. Szczerze, nie zdaję sobie sprawę, że było kilka sytuacji takich. Z Norrisem uważam, że Max pojechał tak jak trzeba. Z Hamiltonem ostatnio na Węgrzech, no to no, trochę tak przerumakował, nie oszukujmy się. Odrobinkę i myślę, że Lewis go do tego trochę tam... Ale na tym to polega, nie? Na tym to polega. No ale nie mogę dać najlepszemu kierowcy niższej noty, więc dla mnie Verstappen ma 6, Perez, to co dużo mówić, nawet nie będę używał tych słów, pała. Bo na nic niego nie zasługuje. W sensie dobrze, że nie mamy zer. Dobrze, że nie mamy zer. Co mi tutaj w komputerze pan
bo
wstaje?
Napisałeś B1.
No tak.
To na pewno nie Perez.
No tak. Oczywiście mój czeski błąd. A to a propos Pereza jeszcze, to jest ciekawe, to że Helmut Marko powiedział, że w sezonie 2025 karty zostaną znowu przetasowane. Jak jest 5 kart, to w zasadzie z tasowania może być dokładnie taki sam układ. Jest to całkiem możliwe, wydaje mi się. Łatwo też liczyć, jakiś będzie pewnie silny z tego.
Nie wiem, ten nóż Helmuta Marko został ustępiony, co...
Tak, ale to
jest dobrą metaforę.
Słuchajcie, dlaczego Perez zostaje w Red Bull? Bo to jest naprawdę jakiś...
Dlaczego? Wyjaśnij nam.
Jest bo dużo. Nie ma nikogo innego, po
bardzo
pierwsze.
Dobre, tak, bardzo dobre wyjaśnienie.
Nie ma kogo zastąpić.
Tak, no bo tak, Ricardo był szykowany i no już tak, to miał być
no
on.
No nie.
No nie, no to zawiódł po prostu. No Ricardo zawiódł. Tsunoda odklejony totalnie, wydaje mu się, że to jest niedocenionym przyczynicem świata podczas... Ten, no nie, oni to widzą. I ktoś tam napisał mi w komentarzu, że Tsunoda, że nie wiadomo, dlaczego oni nie chcą tego Tsunody, i że to powinien być Tsunoda, i że to jest tutaj takie oczywiste. No właśnie, fakt, że Tsunoda nie został wybrany, świadczy o tym, że ewidentnie po prostu jest za słaby, tak? I tyle. Oni wzięliby go. A nie, ktoś napisał, że Honda tutaj, bo on ma Honda. Ta Honda jest tylko jego, wyłącznie jego atutem też do przyszłego roku. I nawet gdyby był wystarczająco dobry, to nie miałoby znaczenia. Nawet gdyby ta Honda miała być przeszkodą, a nie jest, nie miałoby znaczenia, po prostu byłby promowany i to jakby z pocałowaniem w rękę. A nie został, dlatego że jest po prostu za słabe. No ale Alonso po prostu ma za małe doświadczenie. Ale jeszcze jest kwestia tego, że Perez, no wyobraź sobie, bo byłaś w Meksyku już nieraz, wyobraź sobie, że Red Bull przyjeżdża do Meksyku po zwolnieniu Pereza.
Przyjechać by przyjechali, czy by wyjechali, to już jest pewnie exactly. inna sprawa.
No dobra, ale czy faktycznie to jest realny argument, żeby się tak. w Meksyku obrazili?
Tak. To jest realny argument?
Ale dlatego, że Meksyk...
Nie obrazili, to nie chodzi o obrazę.
Nie, no ja wiem.
Widziałeś te, na tak, co działa na trybunach w zeszłym
tak,
roku?
Tak, 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 ale czy chodzi o to, żeby ugłaskać fanów, czy chodzi o wpływy z Grand Prix Meksyku?
Wpływy z Grand Prix Meksyku są bardzo ważne też, bo to są bardzo duże wpływy i no, nie oszukujmy się, mniej więcej 1/3 dochodów Formuły 1, czy przychodu, a to w zasadzie dzięki temu dochodu proporcjonalnie, generują pieniądze Strolo. Od promotorów. Strolowie. Nie, oni 1/4. Więc pieniądze od torów są ultra ważne, a tory zarabiają głównie na biletach, więc to jest ważne, ale też chodzi o sam rynek meksykański, po prostu o cyfry oglądalności Formuły 1 jest ultra ważny. I też chodzi o to z punktu widzenia Red Bulla, o rynek po prostu sprzedaży napojów, to jest meka dla sprzedaży napojów słodzonych, tam no tak, się pije więcej słodzonych tak, napojów tak. niż wodę, na czele z kolą, która jest lepiej, więcej się pije coli niż wodę. No tak, mówimy o ogromnych pieniądzach, mówimy też o całym portfolio sponsorów Pereza, który idzie do ekipy, ktoś tam zadał pytanie, czy nie stracą więcej pieniędzy dlatego, że będą niżej w klasyfikacji konstruktorów. Nie, nie stracą więcej pieniędzy z tego powodu, natomiast co więcej zyskają więcej czasu w tunelu aerodynamicznym, który może się przydać, jak nie będą mistrzami, więc jest to jakiś taki pozytyw w negatywach. No po prostu było szereg powodów politycznych i biznesowych. Ty mówisz o tym, że Liberty Media po prostu tak interweniowało w Red Bullu, żeby zostawić jednak Pereza. Komuś się wydaje, że to jest niemożliwe. Jak to, gdzie liberta zespołu? No nie, to jest ultra możliwe, bo to na tym polega właśnie. Przecież to jest jakby jeden organizm i zespoły dobrze żyją z Liberty Media. Wcześniej Bernie Ecclestone przecież tyle razy ingerował, regularnie ingerował w składy zespołów i blokował pewne ruchy, a promował inne ruchy, więc to jest zupełnie naturalne, że organizator tak... No tak, bo to jest organizator, tak? Właściciel praw komercyjnych po prostu też się zgłasza do zespołów z takimi czy innymi, czy to zaleceniami, czy prośbami, a czasami nawet i groźbami w przypadku Berniego. Bo
no cóż, nie życzę źle Perezowi, ale nie widzę tego do końca sezonu zupełnie, szczerze mówiąc. Aldona, twoja ocena kierowców?
Perez 1, Max. No gdybyśmy mogli dawać te połówki, dlaczego sami sobie strzelamy w stopę bez połówek? To miałby 5+. A tak waham się między 5 a 6 i jednak będzie to 6, bo wprawdzie popełniał błędy w tym roku. Wcale nie jest tak, że nie był nietykalny, zdarzały mu się błędy i w wyścigach i w kwalifikacjach. To jednak przeważa to, że samochodem, który od dłuższego czasu nie jest najszybszy w stawce, on cały czas potrafił być najszybszym kierowcą albo w czubie. I to oczywiście jest wyobrzymione przez problemy Pereza, ale to jest ten czynnik Maxa Verstappena. I w tej chwili tylko on pokazuje to na gridzie.
Zgadzam się. McLaren, drugi zespół w klasyfikacji konstruktorów, główny kontender do odebrania tego tytułu Red Bullowi. O McLarenie powiem krótko, bo już kilka razy ostatnio wspominałem. Powinni być wzorem pod tym względem, jak można pójść do przodu, jak można się wydobyć z głębokiego dołu, jak pracą można dojść no, tak naprawdę na szczyt, choć znowu są też przestrogą pokazującą, że na tym szczycie wcale nie jest tak łatwo, tam też bardzo mocno wieje wiatr i ciężko się na nim utrzymać, ale mnie dzisiaj na metaforki bierze. Szok. Dziękuję bardzo. Dlatego, o ile nie podoba mi się to na przykład, co do końca robi Zak Brown, ale Zak Brown to nie jest cały McLaren, McLarenowi daje 5, bo to jest zespół, który robi wrażenie, no co prawda teraz w Belgii, no chociaż w sumie Piastri drugi, nie można powiedzieć, że nie pokazali tego, tam też była kwestia tego, tak, że oni się nastawiali bardziej na wyścig niż na kwalifikacje z ustawieniami, 5 po prostu. Uważam, że na tę chwilę zespół funkcjonuje naprawdę bardzo dobrze, jeśli nie najlepiej z całej stawki.
Ale... To jest zespół, który powinien iść po Mistrza Świata Konstruktorów. Zmniejszyli stratę do Red Bulla ze 115 punktów do 42, odrabiając 9, zdobywając 9 punktów więcej niż Red Bull co weekend. Tych weekendów zostało nam jeszcze 10, więc łatwo sobie policzyć, że gdyby szli takim tempem, no to ten tytuł powinien być ich i to musi być ich cel. Dlaczego nie dostaną maksymalnej noty? Bo cały czas popełniają błędy operacyjne, cały czas popełniają błędy strategiczne. To, co zrobili na Węgrzech, było po prostu głupie.
Przepraszam, to jest istotne, tak. To zostawianie, brak decyzyjności też w kluczowych momentach niekiedy, tak zapomniałem o tym wspomnieć.
To się na nich odbije, więc ja daję 5.
A ja będę okrutny i dam 4, dlatego że szczerze zbrał na nich za jego wszystkie jazdy polityczne, jeszcze jeden punkt nie wziąłem, tak. Mi 5. Tak. Po prostu nie podają mi się takie zagrania, nie lubię, nigdy nie będę lubił osób, które wychwalają siebie i szczą innych. No nie, to jest wstrętne. Mm-hmm. Więc za to całe politykowanie, chociaż trzeba z drugiej strony pełne uznanie dla McLarena, po prostu jest to rzecz, no świetnie jest. No, trzeba im oddać, no po prostu to jest teraz najlepsze. Nie, właśnie, to nie jest najlepszy Team Formuły 1. Mają najlepszy bolid w tym momencie. To nie jest najlepszy Team Formuły 1, co jest dość zaskakujące, ale nie tylko ze względu na to, że jeszcze nie są na tyle ogarnięci, żeby walczyć na tym szczycie. Nie mają takiego poziomu jak Mercedes szczególnie, który chyba jest teraz najlepszym zespołem w tym momencie. Nie bolidem, ale zespołem, a bolidy może się zaraz okazać, że też. Natomiast no właśnie szereg tych różnego rodzaju błędów i naciągnięć sprawia, że to jeszcze nie tam można mieć. I jeszcze kierowcy, no moim zdaniem, też sprawiają, że McLaren też nie jest topowym zespołem. Natomiast zwróćcie uwagę, już wyprzedza McLaren Red Bulla z 14 punktami. Tak, już będę na bieżąco mówił o rankingu.
Wiesz co, sobie myślę, że w sumie nie musisz wpisywać tutaj, kto dał ile, bo i tak robisz podsumowanie potem.
Ale chcę wiedzieć, nie? Potem wam to wyciągnę za parę lat, będę miał wszystko w papierach, to wiesz, porządek chyba tak musi być. Zanim przejdziemy do kierowców, mam do was takie pytanie, bo Zach Brown powiedział, że być może w te wakacje wybiorą lidera ekipy. Znaczy wybiorą, wiadomo, że kto ma być liderem, bo ma więcej punktów, więc pytanie. Czy uważacie, że powinni to zrobić? Czy McLaren faktycznie może postawić na Lando Norrisa w walce o mistrzostwo?
Lando Norris powiedział, że na to jest jeszcze za wcześnie. Lando Norris nie ma racji. Na to jest już za późno. Moment, w którym Lando Norris wygrał Grand Prix Miami, był momentem, w którym należało postawić na Lando Norrisa, jeżeli chcieli w ogóle myśleć o mistrzostwie świata kierowców. Ale oni nie myślą o tym mistrzostwie i w sumie całkiem dobrze i realnie. Bo faktycznie Max to wyjmie, po prostu. Natomiast tu cała gadka o tym, czy stawiać na jednego, to jest robienie burzy w szklance wody. To już nie ma odzwierciedlenia w tym, co się faktycznie dzieje i co jest możliwe na torze.
Genau.
Tak, ja uważam, że inaczej. Gdzieś tak od roku cały czas liczę, że ten Oscar już tak odpala na serio i wydaje mi się, że już zaczął naprawdę odpalać na serio, że już ratio doświadczenia do tego, jak jest dobry, do pewności siebie zaczyna być na coraz lepszym poziomie i Norris ma coraz mniejszą przewagę wynikającą z tego, że jest o wiele lat więcej w Formule 1. Oczywiście, pewnie to mogę to powiedzieć i zaraz się wszystko odwróci, natomiast Norris wykazuje jednak pewne symptomy zestresowania i takie tu błędziki i na przykład nie wiem, czy postawienie na niego jako na głównego kierowcę, tak, czy jak to powiedzieć, pierwszego kierowcę?
Tak.
Pierwszego kierowcę, czy na przykład jeszcze bardziej go troszkę nie zestresuje, znowu Piastri nie dojedzie do niego i za 2-3 wyścigi okaże się, że mamy pierwszego kierowcę Norrisa, który jest w klasyfikacji za Piastrim, tylko że w międzyczasie Piastri już jest tak daleko do Verstappena, że zmienianie na Piastriego jest też bez sensu. Chociaż Piastri wydaje mi się tutaj no naprawdę potężny. Bardzo mu kibicuję. Uważam, że jest super talentem i człowiekiem, no to ciężko mi twierdzić, ale w mojej klasyfikacji tego, kto najprędzej może zdobyć, wiecie, pierwsze mistrzostwo świata, jest najwyżej teraz.
Jeżeli chodzi o statystyki w kwalifikacjach, Lando Norris 12-2, w wyścigach Lando Norris 9-5. Więc kwalifikacje o wyle bardziej na rzecz Norrisa, w wyścigach trochę bardziej wyrównane.
No tak, ale to się powolutku odwraca, prawda? Ta tendencja. To jest jeszcze też wynik tej początku sezonu, kiedy Piastriemu wciąż mówiliśmy, że no to jeszcze dopiero drugi sezon i tak dalej, potrzeba 4, wiadomo. Dobrze, Norris, Piastri. Norris daje...
No, nieprzygotowany. No,
Norris daje 5 i Piastri też daje 5. Chociaż Norris takie 5 troszkę za zasługi, a Piastri 5 trochę awansem.
5 z dwoma.
Tak. Cezary.
Norris 4 z ciężkim sercem, ale jednak za dużo tego i uważam, że niestety Lando jest kierowcą niekompletnym. Raz, że w walce pokazał nie raz, że po prostu nawet nie w walce na torze, że ma jakiś rodzaj nieporadności pomimo jego superpędu, bo jest bardzo szybkim kierowcą. To jednak no, po prostu ma te niedociągnięcia i ma tę słabość psychiczną, więc Norris dla mnie no, dość okrutnie, ale 4, natomiast no, bardzo ekscentrycznie zabrzmi, co teraz powiem o Piastrim, dlatego że Piastrim mu dam 5, dlatego awansem trochę, po prostu tak w niego wierzę, że po prostu tak to wyciągnie, więc może to faktycznie być trochę na wyrost, ale jednak no cóż, od tego mamy tutaj 3 osoby, żeby każdy mógł się wyrazić. Excess myself. Teraz wam pokażę, jak jestem wytytułowany.
Ja bym chciała...
Na porządku jest tutaj, tak? Sky is the limit, szlaga Ameryki.
Albo Bistonosz.
Ja chciałabym dać Norrisowi 4,5, ale nie mogę.
Nie
więc,
możesz, niestety.
Więc będzie jednak...
Dobra, umówmy się, że dobra, dajemy pół już...
Nie, może... ale nie, ale no, nie, no, Czarku, chciałeś 20.
Dobra,
nie ma, no, moja, trzeba decydować.
Moja bardzo wielka, ale gdy nie mówicie, że pół, tylko że plus. Gdybyście powiedzieli pół, to bym rozważył, ale plus mi przyszedł nie matematycznie.
Dobrze, więc jednak będzie 4 dla Norrisa. A z Piastrim mam problem, ponieważ ja też mam te nadzieje, które wy macie, ale mimo wszystko dla mnie to jest, w tej chwili to jest 4.
Dobra. Przyjmujemy.
Serce australijskie bije dla innego Australijczyka. Ferrari. Zespół, który jak to pięknie określił Fernando Alonso i cały czas jak o nich myślę, widzę tylko to, zdobył Mistrzostwo Świata w Monako. Myślę, że mocno o nich świadczy fakt, że mimo, że mamy naprawdę wspaniały sezon i teraz są niesamowite przetasowania i że jesteśmy co i rusz zdziwieni tym, kto wygrywa wyścig, Ferrari jednak nie jest zbyt wysoko w naszych przewidywaniach nigdy. I po tym, jak znowu były szumne zapowiedzi, nowy sponsor niebieski i w ogóle szli do góry i miało być niesamowicie, no to spuścili z tonu i oni z kolei wyglądają, jakby teraz oni się zgubili. Poprawki nie działają, wracamy do poprzednich specyfikacji, trochę się wymieniają z Mercedesem. Do kierowców i głównego newsa to przyjdziemy przy kierowcy, ale ode mnie dla Ferrari 3. Chociaż to tak, tak, bo jestem zawiedziony, więc to tak jeszcze, wiecie, emocjonalna ocena.
Aha. No co, Ferrari, to czyli fajnie powiedział ostatnio Fred Wasser, że znaczy po pierwsze Ferrari ma przejść jakąś zmianę w ogóle, reshuffle tak zwany działu technicznego przez wakacje, chyba potrzebny, a to jest szczególnie, że stracili ostatnio dyrektora technicznego, co może by im akurat posłużyć na lepsze. A druga rzecz, no to oczywiście ta kwestia tego znowu upgrade'ów, które znowu nie działają i to fajnie o Fred Wasser, że co z tego, że mogli zyskać 1/10 sekundy na nowej podłodze, które jest bardzo ważne, jak stracić 30 sekundy na pewności kierowców. I to jest taki ich właśnie teraz problem do naprawienia. Mi się wydaje, że problem jest o wiele taki ważniejszy i większy. Jest to problem znowu tak naprawdę organizacji tej ekipy, który jeszcze nie został rozwiązany przez Freda. Nie mam to pretensji, bo to zajmuje czas. Po prostu były nadzieje większe. Daję Ferrari także truje i to bez żadnych skrupułów i nie, że jestem zawiedziony. Po prostu truja to wszystko, na co zasłużyli. A i tak niech się cieszą, że nie dwuja.
Słuchajcie, głupio dać trójkę ekipie, która wygrała wyścigi w tym sezonie, a wygrała.
Faktycznie,
ale
to dwa, masz rada. Nie, w sumie dobrze.
Więc ja z tego względu dam im czwórkę, chociaż tak naprawdę jest to rozczarowanie. To jest zespół, który do połowy sezonu, tej faktycznej połowy sezonu po 12 wyścigach i przed kolejnymi 12 był drugi w klasyfikacji konstruktorów, potem to miejsce stracił na rzecz McLarena i oni już tego nie odzyskają. I to jest wina tego, co się wydarzyło w trakcie sezonu, tych niedziałających poprawek, przekombinowania, więc no tak, to jest równie pochyła.
No, ale te zwycięstwa to mamy Monako, które jest specyficzne i Australię, gdzie Max miał DNF, a Max wtedy był w gazie, więc... przepraszam, żeby mi teraz nie zarzucono, że hejtuję Ferrari czy Leclerca, czy kogokolwiek. Kierowcy. Największy news, Carlos Sainz przechodzi do Williamsa i zaczniemy od tego pytania. Czy z wielkiej chmury mały deszcz, tyle było wybierania, tyle było szukania, ze wszystkimi rozmawiał, wszystkie miał oferty na stole,
a trafia
do Williamsa, co mi osobiście wydaje się, no może nie najgorszą najgorszym wyporem, na tyle, ile mogę to oceniać, no bo jednak wygląda na to, że w Audi, przepraszam, czy w Stake F1 jest niezły syf. Aczkolwiek no ten Williams, Williams, no wiecie, pamiętacie, w zeszłym sezonie Albon coś tam jeszcze od czasu do czasu wyjeździł, zachwycaliśmy się nim, tak? Był najgorętszym nazwiskiem na rynku transferowym. A w tym sezonie jakoś nie widzę tam wielkich oznak życia. Zobaczymy, może przetasowanie, może nowe komponenty od Mercedesa, może jeżeli Mercedes skuma o co chodzi, to i Williams się poprawi.
Słuchajcie, miejsca Williamsa w klasyfikacji Mistrzostw Świata od 2018 roku. 10, ostatnie, 19, 10, 20, 10, 8, 10, 7, 9. No ludzie.
I teraz 9, nie?
I teraz 9, więc no okej, Carlos Sainz rozmawiał w sumie chyba najpoważniej jednak z Alpine i Audi poza tym. I to właśnie jest ciekawe, to o czym wspominaliśmy, że nie zdecydował się na zespół fabryczny. Ja jestem bardzo tego ciekawa, bo Carlos Sainz do tej pory był w Red Bullu, szeroko rozumianym, no bo w Toro Rosso i w Red Bullu, potem w samych fabrykach. McLaren, Ferrari, Renault i teraz po raz pierwszy
McLaren
będzie...
McLaren fabryka. No w sumie masz rację, McLaren produkuje samochody.
No tak, tak. I teraz pójdzie do Williamsa i może sobie mówić o tym heritage i dziedzictwie i wszystkim, ale on teraz dopiero zobaczy, co to jest Formuła 1 z takiej perspektywy. Nie ma pojęcia, moim zdaniem, co go tam czeka, naprawdę.
Czy Sainz zasługuje na to, żeby być w Williamsie?
Moim zdaniem nie. I moim zdaniem on liczy na to, że dobrą jazdą w Williamsie pokonaniem Albona wybije się do góry, aczkolwiek myślę, że tak jak powiedziała Aldona, może się nie spodziewać, co tam się dzieje. I mógł jednak był przyzwyczajony jednak do innych standardów. No chyba, że znowu Williams pójdzie do góry, ale...
Moim zdaniem też nie. Moim zdaniem tak bardzo, jak uważam, że Sainz jakby sam siebie jakby hajkuje
w miarę.
Jest dokładnie swoim największym fanem, to jednak jest kierowcą bardzo, bardzo dobrym. Jest kierowcą, który powinien mieć miejsce w czołowej ekipie. Uważam, że to miejsce powinien znaleźć w Red Bullu, bo Red Bull potrzebuje takiego zawodnika po prostu. Ma co tu dużo mówić poza Verstappenem, albo niepewniaków, albo górasów. I inaczej to nie może wyglądać. Natomiast no, też jestem zadziwiony tym, że postawił na team niefabrycznie, do tego jeszcze na team, który póki co rysuje naprawdę słabo. Tam jest ta nadzieja taka, że tutaj ten Williams, to on ma nadwagę i jak jeszcze w przyszłym roku rzucą tę nadwagę, to jest ze stopera wynika, że jakby nie mieli tej nadwagi, to by byli, nie wiem...
Na 8 miejscu, a nie na 9.
Nie, co ty, walczyliby kurde regularnie z zwycięstwa chyba. Nie, no oczywiście, że nie. Natomiast no, sam z złotą usty James Bowles jest tutaj, to jest w ogóle król, nie? Tego sportu, jeśli chodzi o komunikację, po prostu tak wszystkich potrafi nakręcić. Jest Brytyjczykiem, jest szefem brytyjskiego zespołu i jakby jakoś tak to wygląda pięknie, że jak człowiek nie patrzy na wyniki, klasyfikacje zespołów, to nawet naprawdę sobie wyobraża tego Williamsa. Naprawdę, gdzieś z tyłu głowy mam tego Williamsa wyżej niż jest. Jeszcze mają do tego Carlosa Sainza, co zostało przywitane z entuzjazmem. No uważam, że się... Ale gdzie miał iść? Do Audi, do Alpine? To jest takie smutne, nie? Że kierowca tego formatu tak naprawdę miał do dyspozycji Dżumę albo Polera.
W złym momencie historii po prostu musi zmieniać zespół, no i tyle. Pewnie gdyby zmieniał go za rok czy rok temu, może byłoby troszkę inaczej.
Tak.
A teraz...
Oceny.
Carlos Sainz dam 4. Tak, bo moim zdaniem ma zwycięstwo. Moim zdaniem dalej pokazuje, że może nawet jeżeli nie jest pure talent, tylko bardziej rzemieślnikiem, to niekiedy tym rzemieślnictwem można osiągnąć więcej. Znaczy oczywiście ma pewien talent, na pewno w porównaniu z Leclerkiem, ale Leclerc też, nie wiem, w sumie no dam 4, ale to takie z lekkim zawodem i nawet mi nie przychodzi myśl, że wyżej. Raczej bym rozważał 3-4 tak naprawdę.
Z zawodem nie mylić ze wzwodem.
Tak.
Ja.
Chociaż ładny.
Ładny rym. Przepraszam, jakoś tak znowu znacie mnie. Teraz jak się zastanowiłem. Okej, nie będziemy tego wycinać. Przecież to nie jest jakieś brzydkie słowo.
Nie.
Jest wzniosłe.
Tak.
Zależy w jakim wieku.
Carlos Sainz. Podniosłe słowo. Carlos Sainz 6. Nie wiem, trochę. Może to ta pogoda jest dość duszna. Ale po pierwsze znacznie mi szkoda, że poszedł do Williamsa i tu jeszcze raz, ja nie jestem najlepszym kierowcą. Verstappen jest lepszy, Hamilton jest lepszy, Leclerc jest lepszy moim zdaniem, chociaż właśnie tego nie widać, co to za chwilę oddam w mojej nocie dla Leclerca, ale jest, no szkoda mi go i uważam, że jest bardzo dobrym, bardzo solidnym kierowcą i cały czas zaskakuje in plus sukcesywnie i może trochę na wyrost, ale daję mu pełną notę, dlatego że doceniam to naprawdę, jak jest dobrym, solidnym kierowcą, na którym Ferrari ciągle może się oprzeć i jest mi przykro, że go wywalił.
5.
Cinco, bez wyjaśnienia.
Tak.
A jeszcze Leclerca mieliśmy dać.
Tak.
Leclerc 4. 4. Za dużo marudzenia, za dużo takiej wzlotu, tak po prostu trochę irytują mnie te jego... Leclerc jest dziecinny. Ciągle jest tym chłopaczkiem. To jest miłe i fajnie, sympatyczne. Jego piesek jest naprawdę przeuroczy i no, wybornie jeździ, kiedy jest to okrążenie. Teraz tak daję mu propsa za Belgię, ale całokształt twórczości jest taki, że chyba nadal na tym etapie, jeśli wziąć średnią punktową, bo Sainz nie jechał w Arabii Saudyjskiej, to chyba nadal ta średnia punktowa przemawia na rzecz Carlosa, co nie powinno mieć miejsca, biorąc pod uwagę, że Leclerc jest od niego lepszym kierowcą, bardziej uzdolnionym, więc jakby patrząc na to wszystko, nie zasługuje dla mnie na więcej niż 4.
Też daję 4 i służę statystykami. W kwalifikacjach Leclerc Sainz 8-5, w wyścigach Leclerc Sainz 7-5. Nie kumuluje się to do 14, no bo oczywiście nie jechał jednego wyścigu Carlos Sainz, a w Kanadzie obaj nie skończyli.
A w ogóle teraz Williams ma dwóch kierowców bez wyrostka, tak? Roboczkowego, to ciekawostka. W ogóle trochę przykre jest to, że Leclerc jednak z ocenianego, wiecie, równy Verstappenowi, tylko gorszy bolid, jest teraz, żeby go jakoś nazywać, nazywany król kwalifikacji, co no, ostatecznie nie ma za sobą punktów. No dobra, podkręcimy trochę tempo, bo na pewno wszystkim się miło nas słucha, ale wybiła właśnie, kochani, 40 minuta, a my mamy 7 zespołów.
Spokojnie.
Więc Mercedes. Wygląda na to, że Mercedes po latach błądzenia we mgle znalazł rozwiązanie. Mimo wszystko wciąż niespodziewane, prawie że podwójne, no nie ma czegoś takiego, podwójne zwycięstwo. Pierwsze i drugie miejsce. Mieliby je, gdyby nie te 1,5 kg. Swoją drogą podobno wciąż nie są pewni, z czego wynikała niedowaga. Tak chyba dzisiaj czytałem. Natomiast Mercedes, no tak jak powiedziałeś, Czarku, chyba tym swoim doskonałym zarządzaniem, może nie jakimiś ekstremalnie nagłymi i emocjonalnymi ruchami, tylko przeczekali tę burzę, która po prostu, w którą wpadli, i wygląda na to, że wychodzą z niej i zobaczymy, jak mocno z niej wyjdą. I tutaj jest to oczywiście wracający temat Lewisa Hamiltona, czy nie będzie próbował zrywać tego kontraktu, chociaż wydaje mi się, że to już za daleko zaszło, żeby teraz to zrywał. W każdym razie ode mnie dla Mercedesa no dam 5, bo jeszcze jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale takie 5 mocne, takie naprawdę, że jak powiesz zaraz 6, to się nie obrażę.
5?
Ty dajesz 5, tak?
Tak, daję 5.
A ja daję 6. Daję 6, dlatego cieszę się, że nie obrazisz. Tak. Dlatego, że no, po prostu cieszę się, że wyszli z tego kryzysu, że po prostu jakąś taką, nie wiem, bardzo mi się podobał jeszcze raz, bo mówiłem o tym już za dwa razy, ten pokaz slajdów, o którym mówił ten Toto Wolff, że James Allison zrobił i tak dał takie pytanie, are we idiots? Tak? Czy nie, were we idiots? Czy byliśmy idiotami? Więc lubię takie comebacki sportowe, uważam, że to jest ciągle świetny zespół, być może nawet najlepszy zespół Formuły 1, bardzo przyjemnie się patrzy na to, jak się lubię patrzeć, jak się podnoszą jakby upadli sportowcy, naprawdę przetrwali to.
Dla poziomu całego sportu.
Trzymam, żeby kciuki za to, żeby było tak dalej, więc moim zdaniem na tym etapie to jest najlepszy zespół Formuły 1, może znowu trochę na wyrost daję, ale myślę, że no z mojego punktu widzenia szósteczka Mercedesowi się należy.
No dobrze, i mamy Lewisa Hamiltona i George'a Russella. Po kierowcach jeszcze zadam wam pytanie, kogo byście widzieli obok Russella w przyszłym sezonie, ale najpierw Lewis Hamilton dam 5, ponieważ podoba mi się to, że zakasał rękawy i że nie narzekał już aż tak bardzo, że jest niefajnie i że fatalny bolid, tylko oczywiście poczuł trochę krew na pewno tam pod tyłkiem, że to idzie ku dobremu i że to się prowadzi. Chyba teraz powiedział, prawda, że to był najlepiej prowadzący się bolid od lat. No i dalej jest jednym z najlepszych, no po prostu dalej bije jakieś totalnie absurdalne rekordy. No oczywiście nie można powiedzieć o rekordzie, że nigdzie nie zostanie pobity, natomiast no te jego są naprawdę nieprawdopodobne, te ilości zwycięstw, ilości pole position, no szaleństwo. Więc dla niego 5, dla George'a Russella No, powiem szczerze, wiecie, to jest tak jak mówi się, że w boksie nie powinno się po jednej rundzie, w której się wydarzy coś spektakularnego, oceniać następnych przez pryzmat tego, czego się oczywiście nie da zrobić. Natomiast mam ten ostatni wyścig, no ale jednak przypominam sobie te momenty, kiedy trochę kwasił, więc dla Russella 4. Wciąż nie uważam, żeby był materiałem na jakiegoś niesamowitego mistrza. Aczkolwiek no takim wyścigiem jak ten pokazuje, że coś tam umie, no po prostu fajnie by było, gdyby miał tylko takie decyzje, ale inaczej, może niech oznaką mojej oceny będzie to, że do końca wyścigu bałem się, że coś zrobi, wyleci i pęknie coś i tak dalej, więc tak. Aldona?
Lewis Hamilton 5, George Russell 4, zgadzam się z tobą, Maksiu, za chwilę będzie pytanie pomocnicze, kto obok George'a Russella w przyszłym sezonie, bo tutaj też no, coś nam się już musi powoli rozjaśniać i zanim usłyszymy Cezarego, wrzucam statystykę najpierw w kwalifikacjach między panami, oczywiście George Russell lepszy 10-4, natomiast w wyścigach George Russell 8-6.
A mimo tego w punktacji Lewis Hamilton zdecydowanie wyżej, co też bardzo ciekawe, nie? Dużo o to o nich mówi. Więc ja Lewisowi daję 5, łamane na no, piątka, ale.
Znowu,
ostatnie wrażenie, tak. Absolutnie, więc się tu się zgadzamy, nie? Absolutnie. Super przyjemnie się patrzy na to, że w końcu tak przestaje tam marudzić i nie wiem, robić dziwne wyniki i tak dalej, tylko jak ma czym pojechać, to w końcu, a taki jest Hamilton. Jak miał czym pojechać, to jest jakby jest mistrzem najlepszego samochodu, jak nie ma najlepszego samochodu, to tak. Średnio. Kolejny jakby element, który podkreśla, że nie jest najlepszym kierowcą w historii. No ale okej, to znaję mnie, natomiast ta piątka łamana na piąć po prostu. Więc tu równo z wami, co do Russella, dam mu 5 awansem tylko, nie? W sensie, że ciągle mi jeszcze boli to, że w Australii dostał karę Alonso za to, że Russell zdupcył, bo tak to było. No ale to ostatecznie sędziowie zdecydowali, a nie Russell, to ich jakby wina.
No, ale też błędy
w Kanadzie, też były dość takie no, znaczące, ale ten wyścig w Belgii pojechał koncertowo. Więc i też bardzo mi się podobało, że to on tak naprawdę może nie wymusił, ale na tym zespole i to nie był pierwszy raz, kiedy George pokazał, że potrafi przejąć inicjatywę i że jak ją przejmuje, to robi to naprawdę dobrze. Więc George ma naprawdę bardzo, bardzo dobrze ogarniać się w wyścigu, gdzie jest bardzo inteligentnym facetem. Czasami sprawia wrażenie, że ma przewagę nad Hamiltonem, który też jest wyśmienitym, tak bardzo inteligentnym facetem, który też wybornie ogarnia ściganie. I odnoszę wrażenie, że pod tym względem George jest lepszy tak na tej zasadzie, jak Sainz jest trochę lepszy od Leclerca. Przy czym nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że Hamilton jest tak słaby jak Leclerc, nie? Potem był Leclerc tutaj więcej traci.
Tak.
Natomiast no, w związku z tym daję mu piątkę taką awansem, żeby się nie
obrazić. Ja chciałam powiedzieć, że odkryłam, czemu George Russell bardzo często, w sumie najczęściej chodzi w takich długich spodniach.
Dlaczego?
Przed kostkę. Bo zobaczyłam go w shortach.
Ale co, chudo klates?
Jezus Maria.
Szczypiorek.
Body shaming.
Jak skoczek narciarski, naprawdę jest nieprawdopodobnie szczupły.
Okay. Ale on tak na takiego faktycznie wygląda, takiego bardziej Adama Małysza, nie? W sensie z czasów kariery. Kto obok George'a Russella?
Ja wiem, słuchajcie, tak. To musi być na teraz, jak już tak. Sainz podpisany, no. Wiemy gdzie, to musi być Valtteri Bottas.
O Jezu. Ale no wiecie, z drugiej strony ma to jakiś sens. No jeździł u nich dobrze? Jeździł. Nie będzie przeszkadzał Russellowi, a jak będzie trzeba dojechać w pierwsze miejsce, to dojedzie? Dojedzie. No ale tak, słuchajcie.
Na tym etapie to już nie dojedzie.
No chyba, że nie. Ale słuchajcie, no mamy Kimiego Antonellego, który no niby sobie niedobrze radzi w tej Formule 2, ale ostatnio sobie poradził bardzo dobrze. Mówi się też, że po tym przetasowaniu technicznym w Formule 2 Prema jest też troszkę gorsza, więc że to może dlatego. Z drugiej strony on i jego ojciec mówią to za wcześnie. Nie będą go chcieli na pewno spalić za bardzo. Ja to bym chciał tak bardzo, jak lubię Verstappena, lubię Red Bulla i tak mi się podobało, że oni tworzą taki monolit. Ja bym chciał to zobaczyć, że on przychodzi do Mercedesa.
Ja też.
Bardzo. To by przykryło moim zdaniem Hamiltona do Ferrari. Tak.
Tak. My też się wydaje.
I chciałbym zobaczyć, jak sobie wtedy Red Bull radzi z tym Perezem. Co robią, nie wziąwszy. Ale szczerze mówiąc.
Ale Ricardo.
Tak, ale szczerze mówiąc, ja myślałem, że jednak Sainz tam pójdzie, ale nie wiem. No dobrze, a myślicie, że Hamilton. Że to jest możliwe, że on zerwie kontrakt z Ferrari?
Wszystko jest możliwe w tym sporcie. Wszystko jest możliwe, ale.
Czy tam już za gruba kasa nie poszła w ruch?
Ale to jeszcze, wiesz, przelewy nie padły. No naprawdę, nic mnie nie dziwi już w Formule 1. Byłoby to też fatalne wizerunkowo, ale Lewisowi wszystko wolno. Bo taka prawda, co by...
Jakby zdobył 8 tytuł, tak to było, o tym pamiętał.
No ale co ty byś zrobił na miejscu Toto Wolffa w tym momencie?
To kocha Lewisa.
I kogo tam, byś wziął? Co?
Tak, kogo? Na miejscu Wolffa, jeżeli nie mogę mieć... No? Znaczy, ciężka... Jest to twardy orzech do zgryzienia, ale z odwrotnego punktu widzenia niż Red Bull. Red Bull nie ma kogo wziąć, a Toto ma kilku naprawdę ciekawych kandydatów. Znaczy Bottasa to od razu tak skreślmy, tak? To jest po prostu koleś, który nie powinien gdzieś w Formule 1 dawna. Jest daremny, nie? Ma tylko kurde fajny wąsik i płaszczyk na plecach. No,
fajny wąsik to jest połowa sukcesu.
No ostatnio tak, Formuła 1 właśnie, tak to działa niestety, bo mi się to nie podoba. Więc Bottasa skreślmy od razu na to miejsce. No Mercedes rzucił dużo w tego Antonellego i dużo pieniędzy przez lata i nadal wrzuca dużo pieniędzy w niego, więc moim zdaniem okej, to trzeba zrobić czek w takim razie, skoro jest taki zajebisty i tyle w niego kasy włożyliśmy, no to trzeba go wrzucić do samochodu, to jest na głęboką wodę. W Williamsie się nie ma już miejsca.
No tak, a tak, jak nie kierowcy Formuły 1 to nie żubry, tak? Nie są pod ochroną.
Tak. Więc jak nie ma miejsca w Williamsie, no to proszę bardzo, Kimi, tak, jesteś taki zajebisty, no to proszę jeździć i się wykazać. Natomiast oczywiście pierwszej kolejności bym tam zostawił, zobaczył Verstappena, co nie wierzę już, że się wydarzy. Myślę, że Verstappen będzie już siłą rzeczy teraz, jak ponoć zmieni te klauzule w umowach, już nie ma opcji, żeby przyszedł do Mercedesa. Więc proszę bardzo, bądźmy konsekwentni. Antonelli w Mercedesie w przyszłym roku. Welcome to.
Aston Martin to jest dla mnie definicyjna truja, czyli zbyt słabi, by walczyć o czołówkę, za mocni, by spadać do dołu. 8-10 miejsce, taki naprawdę klasyczny środeczek stawki. Truja, nie czwóra, no bo w sumie być 8-10 to wcale nie tak źle, piąty zespół stawki. Natomiast no, narobili smaka po zeszłym sezonie, a wygląda chyba niestety na to, że to, co się tam udało wynieść z Red Bulla, to przez jakiś czas działało, a jak trzeba było kombinować samemu, to nie do końca wiedzieli, jak rozwijać tę koncepcję. Natomiast no Honda, tak? Już niedługo, to może być potężna rzecz. No i Adrian Newey wciąż możliwe, tylko jak szybko ten Newey jest w stanie mieć wpływ na zespół? Jak szybko to, co on powie, oni mogą wprowadzić, co przełoży się na tor, tak? No Fernando Alonso wiecznie jeździł nie będzie, żeby móc wycisnąć. No Stroll nie wyciągnie z tego.
Ale... Co ty, jak nie wyciągnie? Fernando powiedział, że będzie liderem zespołu, będzie. No nie słuchałeś Fernando? No,
potem wraca Fernando i mówi.
Będzie kurem Formuły 1.
Sprawdza przelew, mówi dobra, mogę to jeszcze mówić. Więc tak, proszę.
Aston Martin, no wielki zawód dla mnie i dam im dwóje.
Ja też mam.
Ale dlatego, że tak zawiedli oczekiwania?
Tak zawiedli oczekiwania, tam no, ewidentnie był to zielony Red Bull i kiedy się skończyło, to nawet Dan Fallows nie pomoże i fakt, że się teraz zwracają do Newey'a, który moim zdaniem przejdzie do Astona za 100 milionów dolarów, tylko co ta Newey tam nie zrobi? Z jednej strony chce dużo pieniędzy i chce mieć do powiedzenia wszystko, z drugiej strony nie chce za bardzo tam za dużo jeździć i tak dalej, bo chce być trochę bardziej swobodny, chce panać, żeby 20 ludzi z nim przeszło do tego zespołu, więc no tak moim zdaniem to będzie kolejne. Nie wierzę już, że Newey, jak dojdzie do takiej ekipy, czy nawet do jakiejkolwiek innej czołowej, może do Ferrari, jakby doszedł, to coś jeszcze sprawiło, że sprawi różnicę, bo po prostu to, co chce, chce mieć jakby wpływ i to, co chce dać i brać, nie, no jakoś mi się to nie składa, nie skleja.
No, wydaje
mi się,
że nie jest tak, że on przyjdzie, powie, narysujcie sidepoda, tak? I nagle zaczną jechać 5 sekund szybciej. Nie, nawet w Red Bullu, przecież to budowanie tej potęgi też chwilkę trwało.
No jest geniuszem, więc może wiesz, może jakiś...
No może, tutaj... może tam jest coś mała... No,
może my jeszcze rozwiązania nawet gotowe, no ale póki co, okej. Aston Martin dla mnie dwuja, tak, w ogóle. Dobrze. Aldona też dwuja, tak?
Dwuja.
Wow, ale żeśmy pojechali.
Lance Stroll i Fernando Alonso. No, dla mnie to też są tacy... Inaczej. Obaj dostają ode mnie truje, tylko że Lance Stroll dostaje ode mnie truje taką na zasadzie, że przestał gadać głupoty, więc po prostu już teraz nic nie gada, przestał popychać wszystkich naokoło. Nie mówimy o nim w kontekście tego, że o Jezu, nie znowu jeździ bez lusterek. Kilka razy przyjechał wyżej niż Fernando Alonso. Jak ma okazję, to ją po prostu tak jakby go trochę nie było, dojeżdża sobie ten ósmy i tak dalej, a Fernando Alonso truja, no bo jednak zawód, no i nie uważam, że się skończył, ale dał na pewno pożywkę tym, którzy mówią, że się skończył.
No Korn już mije, no w piersi swojej. Ja Fernando dam czwórkę, dlatego że, no awansem trochę, dlatego że no cały czas uważam, że jest to wyśmienity kierowca, ale nie podoba mi się ani ostatni czas, jak jeździ, ani też osobowości Watoniku za mnie nie przepadają. No, uważam, że jest
człowiekiem... zaczyna być w cyklu życia w swoim, w którym zaczyna być nieprzyjemny.
Tak. No. Nie jest człowiekiem, któremu bym jakby zawierzył swoje życie, tak? Koni bym z nim nie kradł, nie? Bo by mnie powiesili chyba na najbliższej gałęzi przy pierwszej okazji. To z całą pewnością, nie? Koni nie kradniecie z Fernando. W ogóle lepiej nie kraść koni. Może miałem jeszcze naprawdę bardzo nieprzyzwyty dowcip, ale tak tego nie powiem.
Z karaniem, jestem bardzo ciekawy.
Nie, z karaniem. A jeśli chodzi o Strola, no to taka truja mocna, mi się wydaje, jest całkiem spoko przypasowana do... I nawet nie będę się tłumaczył. Trzy i tyle.
No to tak, head to head w kwalifikacjach Fernando Alonso 9, Lance Stroll 5. W wyścigu dokładnie to samo, Fernando Alonso 9, Lance Stroll 5. Dwa razy więcej punktów zdobył Alonso od Strolla w tym sezonie i tylko to sprawia, że zastanawiam się, czy nie powinno być między nimi jakiejś różnicy. Właśnie na przykład 4 dla Alonso, 3 dla Strolla, ale strasznie mi przeszkadza to, jak Fernando zaczął podchodzić do pewnych rzeczy. To znaczy, to jest też ten syndrom, mam dobry samochód, to mi się chce, mam średni samochód, to mi się nie chce, w sumie nie wiem, co nie idzie i właściwie to Lance Stroll jest liderem ekipy i czego wy ode mnie chcecie. Więc jeden i drugi truja.
No kurde, to się dostało.
Następny zespół Visa Cash App RB. Powinni dostać w ogóle minus jeden punkt za tą nazwę, chociaż w sumie wszyscy się przyzwyczaili. Ja po prostu mówię Vicarp i tyle.
Nie, ciągle mam z tym problem.
No i co? No zespół Vicarp. Lepiej niż dawne Alfa Tauri, ale wciąż zapowiedzi były, pamiętam, że dałem w pierwszym wyścigu w naszych typach na podium Ricardo na trzecim miejscu. Więc zapowiedzi były niesamowite. Mieli wziąć wszystko, co się dało z Red Bulla i w ogóle mieli być trzecią siłą, czwartą, piątą, no i są szóstą, więc dam im takie, no znowu trzy, ale dlatego, że jest lepiej niż było, ale gorzej niż myślałem, że będzie. Polityka transferowa, no to już chyba wspomnieliśmy, ale jest oczywiście jeszcze temat kierowców, no ale to zaraz, wasze oceny Vicarowi. A ja pójdę po wodę.
Tak nijaki zespół i nie wiem w ogóle
co bardziej
o co chodzi, w tej ekipie, ale myślę, no, że zrobili postępy w tym sezonie, bez cienia wątpliwości. Jeszcze czekajcie, rzucę okiem na klasyfikację konstruktorów. No 34 punkty, szóste miejsce, więc też no, okej, oddajmy im to, że są liderem grupy pościgowej. Zakładając, że gdzieś tam wisi Aston Martin, więc po prostu no, myślę, że czwórkę wypada im dać, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale daję to bez przekonania, ale po prostu dać czystej przyzwyczajności. Może bym gorzej spał po nocach, gdybym dał mi tylko trzy.
Dla mnie to też jest czwórka, natomiast wiesz, nie powiesz o nich, że są kandydatami do walki o jakiekolwiek miejsca na podium, a bywali jakiś czas temu. Więc no właśnie, to cztery za to, że są tymi liderami końca stawki.
No matko, człowiek idzie po wodę, a tu Vicarp dostaje czwórki. No dobra. Kierowcy.
Wiecie co, to mają coś zabawnego.
No.
Na tym etapie Vicarp ma więcej punktów niż Ferrari.
No proszę bardzo.
Ma tyle co Red Bull, to jest jakiś absurd. No dobra, ale okej, okay. No słowo się rzekło.
Ale to jest jeden właściciel, to polega. To musisz sumować. Daniel Ricciardo i Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo, który miał zniszczyć Tsunodę i jakoś mu nie idzie. Yuki Tsunoda, który mniej krzyczy, chociaż ostatnio znowu trochę pokrzyczał, no ale powyżej pewnego poziomu już chyba nie podskoczy. Daniel Ricciardo daje dwa, bo jednak wierzyłem mocno fest, a jestem mega zawiedziony, a Yuki Tsunoda to trzy, ale takie awansem, no bo miał parę dobrych wyścigów i w sumie no, nie jest zawodem, nie spodziewałem się, nie zawiodłem się po nim, nie myślałem, że będzie jeździł dużo lepiej, a wręcz nawet trochę lepiej.
Wiecie, jaki mam problem z Tsunodą, że tak
że
jak mówisz, wygląda na to, że wyżej pewnego poziomu nie podskoczy, a cały czas niestety zdarza mu się zjechać poniżej tego, co wypracował. Natomiast chyba cały czas mimo wszystko czwórka, a dla Daniela truja. W kwalifikacjach Tsunoda 9 do 5, z Ricciardo wygrał w wyścigach 8 do 5.
O kurczę. No bardzo ładnie, no dobra. Dla mnie Ricciardo dwuja. Tak jak Max, sorry, ale no nie, nie, bez przesady. Znaczy ja lubię Daniego, jest fajnym facetem i w ogóle pięknie się uśmiecha, ale mam to gdzieś. Bo ja uważam, po prostu zawiódł na całej linii. Zawiódł na całej linii i to już po prostu tam jak ja przestanie działać. Cnodzie daje 4 z ciężkim sercem, dlatego że moim zdaniem irytuje mnie potwornie to jego ostatnie samochwalstwo i takie stawianie siebie tutaj, jak jestem zajebisty, tutaj byłbym lepszy od Lawsona, nie był lepszy od Lawsona. No, nie jest też najlepszym kierowcą środka stawki i wciąż popełnia te błędy, no ale jednak jeździ na równym poziomie, klepie Ricardo, co nie powinno mieć miejsca, więc nie przystoi dać mu takiej noty jak Ricardo, ani nawet o jednej lepszej, no po prostu uważam, że żeby sprawiedliwości stało się zadość, to musi dostać więcej o wiele, więc dla mnie ode mnie 4 punkty.
No proszę, to bardzo mocno. No dobrze, a myślicie, że Ricardo pojedzie w przyszłym sezonie w ogóle w Formule 1?
Moim zdaniem nie.
Moim zdaniem też nie. Wydaje mi się, że jeżeli teraz go nie zmienili, to znaczy, że nie byli zbyt pewni tego, że on im da coś. Gdyby był, wiecie, tak ewidentnie potężniejszy niż Perez, to by w to weszli, myślę. Ale jeżeli nie, to nie.
No, muszą mieć miejsce dla Lawsona. I to miejsce.
Bo jak mu nie zagwarantują miejsca wyścigowego, to zaraz go stracą.
Stracą, tak. A to jest jakaś nadzieja, że może po roku, jak Perezowi się skończy kontakt w 2025, albo jeszcze w trakcie 2025 roku, no bo to jest opcją kontraktu, no to wtedy, że ten Lawson jednak będzie tym, którego będzie można obok Maxa wstawić, tak? Więc tak. Też mi się wydaje, że jakby ta sprawa jest już przesądzona.
Has. Proszę bardzo, jak wysoko.
A właśnie, aż się zdziwiłam, że teraz, się, który teraz będzie zespół i tak?
A tu Has.
Aż się zdziwiłam, że to Has.
No już to troszkę o tym powiedziałem, tak? Wydaje się, że powoli Komatsu zbiera zgliszcza po Ginterze Steinerze. Ciężko go ocenić, bo poprzeczka nie była zawieszona zbyt wysoko, natomiast no, wydaje się, że idzie to ku lepszemu. Wymieniają wreszcie kierowcę, co na pewno jest dobrą decyzją. Znaczy w zasadzie jeden to odchodzi, a drugiego wymieniają. Ja dam Hasowi 3. Tak nie ze względu na starą miłość, tylko że wydaje mi się, że z tego końca stawki jakbym miał wskazać jeden zespół, w który najbardziej wierzę, że pójdzie troszkę wyżej, to byłby Has. Nic więcej.
Byłoby 3 plus, ale będzie 3, ale taki właśnie z takim małym plusikiem moralnym na zachętę, bo zrobili postępy w porównaniu z zeszłym sezonem. W zeszłym sezonie to naprawdę był zespół tylko na sobotę, na kwalifikacje, a teraz faktycznie trochę uporali się z problemem.
Hulkenberg to w ogóle, prawda? Gdyby tak. Było dwóch Hulkenbergów, Hulk był przez pewien etap regularnie w Q3 w zasadzie.
Tak jest. Tak. Rzeczywiście uporali się z tą kwestią zużycia opon w wyścigu, no tylko cały czas problemem jest zestaw kierowców, bo no, Magnussen, co tu dużo mówić, lipa, zaraz o tym jeszcze będziemy mówić.
Ja się szczerze myślałem o piątce, ale pomyślałem, że jednak za dużo nie, no bo po prostu zrobili bardzo duże postępy. Co więcej, wywalili Magnussena, kolejny plus, postawili na Bermana, zobaczymy czy dobrze, czy źle, moim zdaniem może się okazać, że był to kierowca jednak trochę przereklamowany, oby nie, z całym uznaniem, bo naprawdę zrobił robotę Berman, no ale jednak, ale mi się to podoba, że biorą młodego kierowcę, co prawda od Ferrari, ale biorą młodego kierowcę i uważam, że bardzo dobrze postąpili, że wzięli Ocona, bo Ocon no, ma swoje jakieś takie braki, szczególnie w relacjach z kolegami z ekipy i czasem się zagotuje, no ale Has nie, tak, Hamilton nie będzie się bił z Verstappenem, bo przejście do Hasa, tak, więc mówi, nie będziesz brał kierowców z najwyższej półki, więc z tego co zostało, uważam, że wybrali bardzo dobrze i po prostu wzmocnią skład, więc niech będzie, że ode mnie mają 4.
No dobrze, i kierowcy... Magnussen 1 i Boże, jak się cieszę, że już odchodzi z tej Formuły 1. Chyba z tych wszystkich, których typowaliśmy do odejścia, to był kierowca, którego ja osobiście najmniej trafiłem.
Nie mówi, że odchodzi, przepraszam bardzo, on walczy o miejsce.
Dobrze, więc tak. Ja osobiście nie wierzę i mam nadzieję, że nikt go tam nie ściągnie. Nie, no chyba nie ma zespołu, który by go chciał. Był tak zdesperowany, żeby go brać. Więc 1 dla Magnussena, a dla Nico Hulkenberga 3. Bo w wynikach można tam mówić, jak mu Magnussen pomagał, ale na pomaganiu w jednym czy dwóch wyścigach nie można jechać całego sezonu. Natomiast Nico Hulkenberg, tak jak nie miałem o nim jakiegoś super zdania, tak teraz na pewno mam większe. I wręcz tak sobie myślę, że jak przychodzi do tego Audi, to że w sumie całkiem niezły wybór na kierowcę numer 2.
No dobra, no to tak, bilans w kwalifikacjach 11-3 dla Nico Hulkenberga, bilans w wyścigu 11-2 dla Nico Hülkenberga, żaden z nich nie ukończył Monako. I dla mnie Magnussen jedynka, a Hülkenberg, mimo że nie lubię go bardzo, czwórka. Ma 4 razy więcej punktów niż Magnussen i naprawdę no, coś w tym roku wyjeździ.
Ale jak lekko powiedziałeś, że obaj nie ukończyli Monako, i sobie przypomniałem dlaczego. trochę mocniej.
Magnussen pała, chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Po prostu jest fatalny. Coś tam mają oczy z oczu, jakieś przebłyski, ale generalnie jest chamski i te jego wszystkie numery, które robił w trakcie sezonu, o czym też pewnie za chwilę popowiemy. Nie, po prostu ten facet nie powinien się znaleźć w Formule 1 po raz drugi, a już tym bardziej po raz trzeci. Absolutnie żenujące. A Hülkenberg, moi mini piąteczka ode mnie. Piąteczka, bo naprawdę no trochę na wyrost, ale cieszę się, że mogę mu dać tak wysoką ocenę w całokształcie, w którym nie zasługuje na nią absolutnie, ale przynajmniej na to Magnussena błyszczy. No tak, no szczerze, nie zasługuje aż na 5, ale jednak kurczę, robi robotę, jest bardzo szybki i jeszcze mniej błędów popełnia niż popełniał. Tak?
Mówimy o tym, że Haas jest lepszy dzięki niemu tak naprawdę.
Tak, więc wydaje mi się, że no niech kurczę.
Niech ma.
Bo moim zdaniem, że jak jest okazja, to trzeba, wiecie, trzeba jakby spread love i tak dalej, więc...
Jestem szalenie ciekawy, jak będzie w przyszłym sezonie z tymi dwoma kierowcami, z Bermanem i z Oconem, naprawdę. To jest to, co rozmawialiśmy, wiecie, o potencjale ze samochodu takim prawdziwym. No dobrze, teraz zespół, który z kolei jestem równie zdziwiony, że jest tak wysoko, czyli Alpine. Pamiętacie to, co ich miny po testach, kiedy że jest gorzej niż myśleli, chyba tam padały takie teksty. Największa taczka na gridzie. Natomiast dam im 2 za to, że chociaż Boże, nie, wiecie co, nawet 1. Dam im 1 za to, że jako zespół fabryczny, to w jakim są miejscu, to, że chcą się stać zespołem klienckim, te przetasowania na stanowisku szefa zespołu, mimo że to, które jest obecnie, czyli Oliver Oakes, przechodzący, można tak powiedzieć, przechodzący z high-techa, no w sumie trochę.
Nie promowane, nie, to jest jakby, on idzie trochę drogą tego, Christiana Hornera, czyli okay, bardzo
ale mówię. No właśnie, jeszcze, czy idzie drogą Christiana Hornera, tak, oczywiście, już teraz to nie mają nic do stracenia w Alpine i mają nadzieję, że to będzie drogi Christian Horner, ale wiecie, że tak się piłeczką posłużę, wszyscy chcieli mieć swojego Guardiolę, tutaj Barcelona, i Zidana w Realu i było bardzo dużo prób, ale to niestety bardzo rzadko się sprawdza, że ten, kto kiedyś był jakąś... to był gdzieś niżej dobry, czy był taką, wiecie, chciał być takim, że wychowany tu na naszej piersi i teraz on obejmie to najwyższe stanowisko, to się nie zawsze sprawdza, życzę mu jak najlepiej. Natomiast myślę, że tam jest jakiś taki totalny rozpierdziel, to władowanie wielkich milionów w fabrykę własnych silników, którą teraz mają zawijać, no to jeszcze nie jest potwierdzone, no to też jest, no wiecie, te pieniądze można było wydać na innych polach i po prostu brać silnik od Mercedesa, tak? A teraz co? Masa ludzi zatrudniona, więc 1. To jakaś totalna rozmyłka.
Ja daję 2 tylko dlatego, że poprawili się w porównaniu z początkiem sezonu, który był absolutnie fatalny, a teraz coś drgnęło. Natomiast w tym zespole musi przyjść ktoś, być może tym kimś będzie właśnie teraz Flavio Briatore, kto to złapie wszystko za jaja i poukłada, bo to, co się tam dzieje na poziomie zarządzania i na poziomie decyzyjnym, to jest jakaś komedia. Więc trzeba to wszystko ułożyć. Jeżeli chodzi o przejście Olivera Oaksa, to też nie jest to decyzja pozbawiona jakichkolwiek kontrowersji czy wątpliwości, bo tak, to jest właściciel, były kierowca, bo junior Red Bulla zresztą, właściciel high-techa, ekipy, która do wybuchu wojny bardzo ściśle współpracowała z Uralkali, a więc z firmą Dmitrija Mazepina. Po wybuchu wojny te związki właścicielskie i finansowe zostały usunięte,
są
ale
głosy,
nie brakuje głosów.
Nawet ta ekipa należała do Mazepina, no i została przekazana panu.
No właśnie, nie brakuje głosów stwierdzających, że to wycofanie się Mazepina było wycofaniem się tylko na papierze, a tak naprawdę faktycznie jest to cały czas jego strefa wpływów. Dość powiedzieć, że no teraz największym inwestorem high-techa jest kazachski z Korei miliarder Władimir Kim. Więc no, tak jak
Kazak mówię, Kali.
Nie jest to zmiana pozbawiona kontrowersji.
Proszę, ciekawie. Ja Alpinie daję pałę. I uważam, że nie muszę się z tego tłumaczyć, chyba wszyscy tak wiemy. Jaki koń jest, każdy widzi.
Tak jest. Okay. No to kierowcy. Gasly Ocon daje podwój. Chociaż zastanawiam się nad jedynką, ale jakoś tak czuję, że nie. Więc dwóch jak Gasly, dlatego że po prostu zniknął z radarów i go nie ma. No i jednak jest chyba pokonywany, prawda? Statystycznie też przez Ocona.
Och, służę, cieszę się, że o tym wspomniałeś, gdyż ponieważ w kwalifikacjach Esteban Ocon, Pierre Gasly 10-4, w wyścigach także na korzyść Estebana Ocona 9-5.
A dla Ocona dwuja, bo go po prostu no, nie lubię.
Znaczy, nie złośliwcze.
Nie, tak, żeby mi tu nie zarzucono jakiegoś braku obiektywizmu dziennikarskiego. Nie wiem w ogóle, czy jest coś takiego właśnie, jak ktoś to widzę, że ktoś to zarzuca, to jakoś mi się tak dziwnie, że się z tym czuję. W sensie nie mi, innym. Nikt mi nie zarzuca, że jestem dziennikarzem. W każdym razie Ocon, ojej, no wyjątkowo mi działa na nerwy i te jego takie podjazdówki i te próby, znaczy nie tłumaczenia się, to jest jakaś taka próba manipulacji, kiedy wszyscy widzą, że jest inaczej, ojej, nie, no nie, krzyżyk na drogę, powodzenia w tym hasie, ale nie będę za nim płakał.
Trzeba też, że Gasly prowadzi 6-5, dobrze, czy w punktach nad Oconem, więc jeśli chodzi o jakąś taką skuteczność, to jest wyżej Gasly. Dla mnie Gasly dwuja, o wiele za dużo marudzenia, o wiele za dużo dziwnych przypadków, moim zdaniem takie trochę rozkanie, trochę Leclercowe. Jestem Gaslym co więcej zawiedziony, oczekiwałem od niego więcej, wiele, natomiast Oconowi daję 4, dlatego że jednak wygrywa w tych kwalifikacjach i co prawda to, co zrobił w Monaku, to była jakaś absolutna żenada i znowu pokazał ten jakby cechę charakteru, która zawsze będzie już go, no po prostu to nie jest kierowca na miarę mistrzów. I fakt, że nie chciał go Toto, a nigdy nie chciał go u siebie, ale go wpychał do wszystkich innych ekip i nadal go wepchnął do kolejnej ekipy wpływów, tym razem Ferrari, zamiast wziąć go do jednej ze swoich ekip, świadczy o tym, że nawet sam jego tak wielki menedżer tak naprawdę ma o nim średnie zdanie, no to jednak robi lepszą robotę niż Gasly i też trochę w obronie, dlatego że uważam, że jest oceniany przez pryzmat charakteru, a nie przez pryzmat tego, co robi na torze, a uważam, że Ocon jest kierowcą bardzo szybkim, bardzo zdolnym, tylko po prostu takim, który ma pewien problem psychiczny. Jakieś takie frustracje z lat dziecięcych i no, ciężkie przeżycia.
Zdiagnozował szybko.
Na pewno nie, no bo facet, który wiesz, który był zawsze bardzo zdolny i bardzo szybki, ale mieszkał z rodzicami w tym, w kamperze, bo musieli dom sprzedać, żeby on mógł iść dalej.
W takim amerykańskim kamperze, kiedyś... na Sebring pokazywałeś.
Możliwe, ale to ciągle wiesz, mieszkasz w kamperze i nawet opowiadał kiedyś, że no, jak ich zważyli, mieli chyba z 2,5 tony za ciężki samochód w ogóle i rodzice musieli ubłagać.
Myślałem, że ich ważyli, że tacy chłopcy, że nie dojadali.
Nie, byli z Ameryki. Nie, że 2,5 tony ważyli rodzice, nie. Samochód ważył tam ponad 2 tony chyba w ogóle ponad limit i musieli rodzice ugadać pana policjanta, że panie policjancie, no jak pan nas usadzi, to po prostu...
I teraz ten policjant z nim jeździ na każde Grand Prix.
Ma jakąś tam przeszłość, ale nie jest to jedyny kierowca, który miał ciężką przeszłość i jakoś sobie z tym radził, więc też mnie aż tak bardzo go to nie tłumaczy. No w każdym razie 4 dla Ocona, dlatego że uważam, że jest... Nie podoba mi się hejt na Ocona. Nie uważam, że jest niezasłużony, jeśli chodzi jako kierowcę Ocona. O.
Gasly 2... Ocon 3. No, chyba nie muszę tłumaczyć.
No dobrze, czyli teraz zespół.
Jeszcze
proszę, no proszę.
Wolny fotel jeszcze mamy.
Tak,
w tym fotelu powinien siedzieć Oskar Piastri. Nie wie, co stracił bigot. Nie wie, co stracił. Ale no właśnie. Ponoć Jack Duane tam ma zasiąść. Widziałem, że jakby kibiców, jeżeli ktoś już zaboi kogoś kant tyłka, za przeproszeniem, żeby to skomentować, to a mało było takich osób, to raczej nie był szczególnym entuzjastą Jacka Duena, który co, był trzeci chyba w Formule 3, czy wicemistrz, coś takiego? Był trzeci w Formule 2 na pewno. Czekajcie, mam to gdzieś spisane. Tak, był wicemistrzem Formuły 3 w 2021 roku i trzeci w zeszłym roku w Formule 2. Więc całkiem spoko. Z tym przede wszystkim Mika Duana, legendę MotoGP, znaczy wtedy to nie było chyba MotoGP się nazywało, czy już tak. No w 500 każdym razie, w najwyższej klasie, 5-krotny mistrz świata, czyli legenda. Moim zdaniem mega fajny, ogarnięty koleś, bardzo inteligentny, świetnie, widać, że świetnie czuje i widzi wyścigi, dlatego że on czasem jest ekspertem w F1 TV i jego się składa bardzo przyjemnie.
A on jest z jakiego kraju?
Australijczykiem.
No tak, no Boże, no jak wezmą Mika Schumachera, to znaczy, że już po prostu trzeba na nich położyć krzyżyk i tam się nic dobrego nie stanie.
A z drugiej strony mogą mieć duże zniżki na silniki, skrzynie biegów, bo będą brali przecież...
No tak, no ale no, to, że taniej kupią, nie znaczy, że szybciej pojadą.
No to prawda, to prawda.
A Mick Schumacher ani świata łek też nie zawojował. No Duan jest trochę niewiadomą, ale no lepsza niewiadoma niż Mick Schumacher na tę chwilę, bo tu wiesz, że tak, po prostu tak, nie będzie tak, nie wiadomo tak. czego i tyle.
No co ty, nic niedoceniany, w ogóle nie dostał szansy, żeby pokazać. Jeszcze Joe jest takim...
No nie wiem, to już chyba wolę Mick Schumacher, bo chociaż masz te zniżki wtedy.
No tak.
No chociaż Joe też jakiś tam budżet wniesie, ale to może się zlewelować, ale no nie, nie, please, no nie Joe. Williams,
hey, Joe.
Przedostatni zespół stawki, no dam dwa, no bo no, tak jak pokazywali coś w zeszłym sezonie, ten Albon, tak teraz no, no nie pokazuje za bardzo. Bardzo mi się nie podobało przekazanie bolidu Albonowi z takiego ludzkiego punktu widzenia, przepraszam, bo jeżeli ktoś nie pamięta. I najpierw... Zaraz, bo teraz coś mi się przyjrzał. Najpierw sergeant trochę rozbił bolid, ale go poskładali. Potem Albon rozbił mocniej bolid, ale także się go nie dało złożyć, więc oni dali bolid sergeanta, ten, którym się w ogóle dało jechać Albonowi, bo no, Albon, jest to prawda, prawdopodobnie miał większą szansę dojechać w punktach, nie dojechał.
Tak, sytuacja z Australii.
Natomiast, no nie, moim zdaniem to było jakieś w ogóle fatalne i tyle. No. Więc dwa, po prostu. Nie, okay. jakoś szczerze mówiąc nie wróżę im świetlanej przyszłości mimo wszystko, są tak bardzo, jakby mówi się, że jest Red Bull i Vicar, a Williams jest dla mnie takim Toto Wolfowym też trochę, wiecie.
Dwa, pamiętam. Zespół, który, w którym jakby dużo się mówi, a mało z tego na to, że faktycznie się dzieje.
Krowa, która dużo muczy, tak?
Tak, a przede wszystkim, wiecie, w zeszłym sezonie oni mieli przybłyski, były takie tory, przede wszystkim to zależało od torów, które im pasowały i naprawdę potrafili wejść do tej pierwszej dziesiątki, potrafili błysnąć, a teraz to jest właśnie totalnie miernie. Dwa razy po dwa punkty zdobyte i koniec.
Przez Albona. Wszystko, tak?
Czarku.
Williams, no myślę, że dwuja to jest taka uczciwa dla nich.
Ja powiedziałam, że dwójka.
A dobra, ja no to dwójka. W takim razie trzy dwuje. Mierdy, myślę, że to jest całkiem spoko, Williams właśnie cały.
No dobra, kierowcy w kwalifikacjach Alex Albon 14-0 z Loganem Sargeantem. Dodajmy, że w historii wspólnych startów Logan był szybszy od Alexa w kwalifikacjach, ale tylko do sprintu. Nigdy nie w kwalifikacjach do Grand Prix, a jeżeli chodzi o wyścigi 10-2 dla Alexa Albona.
Ode mnie dla Albona 2, ponieważ spodziewałem się więcej, ale to nie takie 2, że taki jest beznadziejny, po prostu 3 to za dużo, no 1 to na pewno za mało, a dla sergeanta, no cóż, dam 2, ale dlatego, że ogólnie no to na jeden, no bo jest bo fatalnie jedzie, ale po pierwsze w tym sezonie lepiej, po drugie wydaje mi się, że nie jest do końca równo traktowany, też znając historię tego zespołu, jak tam, mimo że już nie ma królowej, to myślę, że pewne przyzwyczajenia mogły zostać i w ogóle jak jest traktowany, już nawet nie, że porówno, tylko że po prostu jest tak średnio traktowany i że, no nie to, żebym dawał mu szansę w jakimś innym zespole, ale wydaje mi się, że jakby skłaniam się do tego, co Czarek tu mówił, czy nie tu, ale gdzieś, że nie jest aż tak fatalny, jak go piszą, już na pewno nie w tym sezonie. Więc to jest dwa.
Dla mnie dam albo nie chciałem dać trójkę, ale dam mu czwórkę, nie? No bo jednak cały czas wierzę, że no jest kierowcą mocnym. Co w ogóle jest ciekawostka, może o tym takie pogadamy, kogo obstawiacie, czy będzie lepszy Sainz, czy Albon, bo to będzie bardzo interesująca para. Natomiast Sargentowi daję dwójkę też, dlatego że no, uważam, że jest lepszy niż się zdaje. To nie jest kierowca, to nie jest Pałowicz, ale też nic więcej mu przyznać nie trzeba. No i no nie szukam się, to zdaje się ostatniego sezonu Formuły 1, choć ponoć ma dojść przynajmniej do końca sezonu.
No to chociaż tyle na niego. No dobra, Albon 3, Logan 2.
A jakie statystyki?
A już powiedziałam.
A tak, było. Przepraszam.
14-0 i 10-2.
3-2, okej. Okay. O kurczę, to nawet nieźle zabrał ten od nas sergeant. 3 dwójeczki. Żeby się nie umierać.
Jedyna moim zdaniem nadzieja Williamsa jest taka, że tak jak rozmawiamy, że musi przyjść odpowiedni kierowca, żeby wyciągnąć potencjał z bolidu, możliwe, że ich bolid jest na przykład mocniejszy i że Sainz to pokaże. I moim zdaniem Sainz wygra z Albonem w wewnętrznej rywalizacji.
Powinien.
Też przyjdzie, że powinien wygrać wewnętrznej, aczkolwiek to jest zespół, pamiętajcie, że to jest zespół jego, tak? Czyli Albona. Więc...
Ale to też będzie weryfikacja. Jest... Jak wiecie, porównujemy Albona z Sargentem i wcześniej z Latifim, to już jeździł Albon? Już mi się miesza. Ostatni sezon Latifiego to już tam był Albon?
Tak, właśnie.
To poza porównanie. No i dobra, zespół, który w ogóle, tak jak wszystkie te zespoły mają poprzednie, o których już wspominaliśmy, miały swoje wzloty, upadki, tak Stake F1 jest trochę zespołem żartem na tę chwilę i już nawet nie wspominam o tych rzeczach, że co im się udało na to, że to zaorali się sami na pitstopach czy w fabryce. I zespół 1, Bottas 1, chociaż bardzo mi się podobają te wszystkie promocyjne rzeczy, uważam, że są super.
Widzę, że serio już w ogóle.
Proszę?
Widzę, że serio jest dobra. No.
Nie, tak. Stake 1, Bottas 1 i Joe też 1. W sensie, moim zdaniem, obaj kierowcy powinni...
Hat-trick.
Tak. Obaj kierowcy powinni już dalej nie jeździć. Joe, nie widzę absolutnie żadnego argumentu, żeby miał zostać. Bottas, jedyny argument, jaki widzę, to co robił w przeszłości, ale nie wiem, czy na tym się da jechać. Czy ile zostało Bottasa w Bottasie po tych latach w Stake F1. Again, bardzo mi się podobają wszystkie materiały promocyjne, które robi. Stake, no tam jedyna nadzieja to, że Audi to przeora, chociaż też tam... te roszady na stanowisku szefa, no to nie wiem, co robili do tej pory, skoro już zmieniają szefa.
Czekamy na magię Mattii Binotto, bo on przejmie tutaj sterowanie w tej ekipie. Niestety okazało się, że w sumie Andreas Seidl wcale nie był mlekiem na całe zło, a jest to
mlekiem na całe zło.
Opinię bardzo dobrego specjalisty tutaj się kompletnie nie sprawdził. No zgadzam się z tobą, jedynka dla ekipy.
Jedynka dla ekipy. No to przyznam, nie chcę mówić, że jestem jakimś snowizem, ale tak przewidywałem, bo dla mnie też pała w ogóle absolutnie żenujący zespół, który nie zasługuje na nic więcej niż 3 pała i tak dobrze, że nie ma zera, bo dostaliby tak. Pozerza.
To
pewnie.
Do kierowców. Do kierowców też jeden i jeden dla mnie, jeżeli chodzi o statystyki w kwalifikacjach. Bottas 13 razy lepszy. Raz lepszy Joe Guanyu, a w wyścigach, moi drodzy, jest trochę równiej. Valtteri Bottas 9, Guanyu Joe 5.
Nie no, ja w ogóle Joe to zapamiętam tylko z Silverstone, jak go Halo uratowało. To z tej sytuacji.
I to jeszcze z zeszłego roku.
Tak. Jak mówię, w ogóle z jego kariery w ogóle.
Bottasowi dam 2, no jednak jest lepszy od Joe i przypuszczam, że mógłby być i trójkowy, ale mnie tak irytuje to, co Maxa cieszy, w sensie te akcje, po prostu ja jestem bardzo anty, uważam, że żenujący są kierowcy, którzy sięgają jakby, bronią fotele, dlatego że się publiczności ten podlizują.
Nie, to ja też nie uważam, że to jest dobre, mówię. Natomiast podoba mi się sama forma i wszystko, ale widzieliście ostatni wywiad z nim, kiedy go pytali, czy puściłby Piastriego, tak jak Norris puścił? Mm-hmm. Tak, oczywiście. I'm the best teammate in the world.
Tak,
podczas konferencji prasowej było.
Więc, a Joe, no pała, no bo na pewno po części, w dużej części jest to wina zespołu, co się dzieje i wydaje mi się, że nie jest równo traktowany, że Bottas jest jednak priorytetowym na tam w tej zespole wszystko jest już ten na plaster. Że absolutnie żenująca ekipa. Natomiast no Joe jest słaby, zawsze był słaby po pierwszym roku jeszcze miałem taki, że okej, no zobaczmy, nie jest aż tak źle, jest ostatecznie Chińczykiem i no nie zasługuje na drugi rok, no ale szczerze po drugim roku to już nie, facet, a tego też to jego takie właśnie to kłanianie się to przed tą publicznością w Szanghaju, to jego takie znowu takie sięganie do tego, o, poprzyjcie mnie, nie, bo czy to tylko moja jedna nadzieja, bo obok pieniędzy, że będę dziękował.
No dobra, no, ale tam był trochę wzrusz, bo
to nie wzrusz, to było wszystko absolutnie moim zdaniem rozegrane, takie więc absolutnie mi to nie pasuje.
No dobra, mamy kto w drugim, kto w drugim samochodzie walczy?
Wszystko mi jedno, jak mam być szczery, no co, pewnie Bottas tam jakoś ratuje kiepsko, no, tak, no. Bo tam jakimś cudem znowu, bo no kogo mam jeszcze
Mafisana? Vettela. Please.
Vettel, jak powiedział, że wróci, to on tylko do czołowej ekipy mógł wrócić, nie? Rozważał tylko ofertę od Red Bulla.
O Jezu, no ale załóżmy, Max Verstappen odchodzi do Mercedesa, czy Red Bull na przykład nie spanikował?
Ale na Red Bull, jakim kierowcą był Sebastian Vettel? Najlepiej ze wszystkich, nie mógł sobie mówić i gadać, przecież nikt nie będzie mówił, że mieliśmy średniaka w zespole, no bo to głupio brzmi, tak? Zdobyliśmy 4 tytuły mistrza świata z tym kierowcą, no, zbudowaliśmy jego legendę, tak? Po cośmy go tam trzymali, ale oni doskonale wiedzą, że Vettel to był koleś, który teraz przecież chyba Perez by go nawet pokonał po tej przerwie. Bo może przesadzam.
Panie Cezary, tak. Honorowe odczytanie wyników.
Tak jest, więc moimi najlepszym kierowcą pierwszej, większej tak zwanej połowy sezonu według jury co drive jest Mercedes, który ma 16 punktów. Drugie miejsce na McLarena 14. Trzecie Red Bull 11, ex-aequo z Ricardem, który ma 11. Nie wiem, jakim cudem ten Ricard ma 11, ale okej, za dużo. Ale tak wyszło, po prostu zagłosowaliśmy. Piąte miejsce dla Ferrari 10 i ex-aequo z Hasem, który też ma 10.
Zespoł klienckie.
Tak, tak, tak. Siódme Aston 7 punktów, ósmy Williams 6 punktów, dziewiąty Alpine 4 punkty i dziesiąty Stake na samym końcu. Najniższa możliwa nota 3 punkty. Jeśli chodzi o kierowców, zwycięża Verstappen 17 punktów, drugi jest Sainz z Hamiltonem po 15. No, dalej Piastri 14, to jest czwarte miejsce, a za nim na piątym miejscu Norris ex aequo z Russellem po 13 punktów.
Następne
jest Leclerc mocne. Jest siódmy, tak?
Tak, ale Leclerc z kim?
Z Hulkenbergiem po 12 punktów. Czyli siódme, ósme, dziewiąty Tsunoda 11, no jednak to całkiem. Dziesiąty Alonso przegrał z Tsunodą 10 punktów, wyobraźcie sobie. 11 Stroll 9 i też potem 12, 13 na egzekwo z nim Ocon i Albon, czyli Stroll, Ocon, Albon po 9 punktów. Zobaczcie, Stroll zapunktował tyle co Ocon i Albon. No, no, tak. I za nimi Ricardo z 7 punktami, nie wiem, które to jest miejsce, bo już straciłem trochę rachubę. Trzeba było nowe 13 miejsce dla Ricardo, 14 Gasly razem z Sargeantem?
No tak, bo mu, daliście mu bieda takie lajki, no.
To chyba źle liczymy, ale dobra.
No już 4, nie, przepraszam.
Po pierwsze to nie było 13 ten Ricardo, tylko powiedziałem, tak, że
14,
tak. Czyli 15
Gasly, ex-aequo z Sargeantem.
No i sama końcówka Perez i Bottas po 4 punkty, to jest 17 miejsce ex-aequo, czyli Perez i Bottas i na samym dnie 19-20 najniższe możliwe noty Magnussen i Guan Yu Zhou.
Dawajcie swoją kolejność, kochani.
Tak,
tak, oceniamy.
Tak, oceniamy. Poprosimy wasze notę i co, na koniec szybciutko wyścigu?
Szybciutko, tak. Czy jest jakiś wyścig, który zapamiętaliście, że mówicie wyścig i co się wydarzyło? Oprócz Spa.
Australia, Alonso, kara za to, że Russell dał ciało. Okay. Na przykład.
Ja Australię mam, że Verstappen nie dojechał. A który to był taki wyścig? No właśnie, widzicie.
Powiedz co.
Dobra, jedziemy. Dobra.
Bahrain. Pierwszy raz w historii wszystkie samochody kończą wyścig otwierający sezon. Verstappen zgarnia piątego w karierze wielkiego szlema. Prowadzi od startu do mety i ustanawia rekord okrążenia. Sainz trzeci na mecie, dwukrotnie wrzucił Leclerca w wyścigu. Hulkenberg przodował w pierwszym zakręcie w Strolla, a Stroll mimo tego dojechał w punktach na 10 pozycji. I Tsunoda zrobił ten taki ruch z Ricardo, tak, że histeryzował, że okazał się Ricardo i pod koniec zrobił ten podjazd.
Pamiętam, o Jezu, to było głupie.
No i ultra głupie. I okazało się, że Alpine przywiozło najgorszy bolid w stawce. Arabia Saudyjska, Sainz nie może startować, bo wyrostek krawaczkowy, zastępuje go 18-letni Oliver Berman z marszu po jednym treningu kwalifikacje. 11 kwalifikacjach i dojeżdża do mety na 7 pozycji.
I tam było bardzo blisko Q3, prawda? Tam były tysiączne sekundy. Prawda?
Tak, tak. Verstappen zmiażdżył rekord toru w swoim pierwszym przejście w Q3, potem wygrał wyścig w Cuglach, Norris zrobił jumpstarta, czyli znowu bombu, ale nie dostał kary, bo mimo tego, że było widać, to aportera nie wychwyciła. Magnussen dwa razy dostał po 10 sekund za próbę wciśnięcia albo na w ścianę, nieumyślnie, ale dostał 103 punkty, to ciekawe, i wyprzedzenie Tsunody poza torem, a potem blokował pusta, żeby Hulkenberg dojechał w 10 miejscu, co było oczywiście wstrętne. I mamy kulminację wojny w Red Bullu. Horner obronił stołek. Tak.
Myślałem, że to wszystko się rozegrało. Tak.
I próbuje zawiesić Helmuta Marko. Max powiedział, że bez Helmuta nie ma bata. Australia, trzeci wyścig. Albon rozbił wyścig, to co powiedziałeś, i musiał mu sergeant oddać samochód. Sainz przystąpił do weekendu niecałe dwa tygodnie po wycięciu, do weekendu całego, czyli w piątek, wyrostka robaczkowego. Mówił, że nie jest w 100% sprawny, ale pokonał Leclerca w kwalifikacjach i był drugi za Verstappenem, i po awarii Verstappena wygrał wyścig. Verstappen zblokował się tylny hamulec i wycofał się po 5 okrążeniach. Banalna awaria. Russell i Alonso, Russell się rozbił, bo nie patrzył przed siebie, a Alonso dostał karę 20 sekund i spadł na 8 miejsce. Stroll pokonał Alonso, a potem w czasówce, a potem w wyścigu został sklasyfikowany wyżej po tym, jak dostał karę. I oba Hasy dojechały w punktach, co było ważne. Japonia. Red Bull wygrał dubletem. Jedyny dublet Red Bull w tym sezonie, prawda?
Nie powiedziałbym, że był dublet w ogóle Red
Bull. Po starcie z dwóch pierwszych pozycji, Verstappen przed Perezem, nic nie zapowiadało, że się pojawi taki kryzys. Ewidentnie coś w Red Bullu zostało zdjęte z samochodu. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, który bardzo dobrze garniąc się dzieje i bardzo, bardzo dobrze, wybitny specjalista. I zwrócił uwagę, to tak na marginesie, że Red Bull stracił swoją wielką przewagę DRS-u.
A no.
Że już się nie ma, nie? Że miał i ona zniknęła.
Oni śmigali, jakby jechali w ogóle.
Prawdopodobnie coś tam wypatrzono, że Red Bull kombinuje z DRS-em i albo im kazano to zdjąć, bo jednak uznali, że to nie jest zgodne z duchem przepisów, albo uznali, że każą im to zdjąć tak czy inaczej, dlatego że po prostu, żeby wyrównać. Więc to jest ciekawy kierunek, nie? Że ten DRS może być ten. Tsunoda cieszył się bardzo z pierwszego punktu, z jednego punktu zdobytego w domowym wyścigu w Japonii. Powiedział, że to jak zwycięstwo. Sargent rozbił bolid odbudowany po Grand Prix Australii. To, co ciekawe, to to, że jego nadwozie zostało już przy Albonie, a jemu dali to naprawione Albona, niby mówiąc, że są takie same, a z całą pewnością nie są takie same, więc to pokazało kolejność. Ricardo zerzył się z Albonem po starcie, była ta sama sytuacja, że tam była kwestia czyja wina, że albo go od zewnętrznego, czy jego zakrętu, tutaj stroną, ja uważam, że to był incydent wyścigowy. Chiny, pierwszy sprint sezonu. Kierowcy byli zaskoczeni tym pomalowanym asfaltem, to było dość dziwne, jakieś tam bitumiczne coś tam. Norris wygrał kwalifikację do sprintu w deszczu i była taka sytuacja, że stracił czas i potem mu ten czas oddali, bo wyjechał poza tor, a jednak mu w tym przypadku mu oddali, pokonał Hamiltona i Alonso. Alonso miał tę ostrą walkę z Sainzem o trzecie miejsce i dostał karę 10 sekund i 3 punkty za zbliżenie go z toru, co nie do końca było moim zdaniem fair. Kierowcy Ferrari zderzyli się kołami, gdy Sainz wywoził z toru Leclerca i wtedy Leclerc powiedział, on walczy bardziej ze mną niż z innymi. Red Bulle zdominowały kwalifikacje do głównego wyścigu, a Alonso znowu był trzeci, więc w ogóle taki wow dla Astana, to w ogóle było mega.
Hamilton odpadł Q1.
Tak, tak, tak. I Sainz wypadł w kwalifikacjach w ostatnim zakręcie, w Q2, wywołał czerwoną flagę i wrócił do boksu i awansował do Q3. I był siódmy. I była ta afera, że został złożony protest przez Astana, tak? Że nie powinni, że jest zapis w regulaminie i teraz wprowadzono właśnie zmianę w regulaminie, że kierowca, który wypadnie i wróci bez pomocy, to cały czas może wrócić. Czyli gdyby Sainzowi ktoś pomógł, to wtedy byłby dyskwalifikowany, ale że nikt mu nie pomógł, to może wrócić. Verstappen z łatwością wygrał niedzielny wyścig. Leclerc zakończony słabą formą Ferrari. Miami, Norris wygrał swój pierwszy wyścig Formuły 1 przy odrobinie szczęścia. Jak mówi to podczas treningu, to Max mówi podczas konferencji, że gdyby moja mama miała jajka, to by była tatą. Hamilton spowodował karabon na starcie sprintu. Verstappen chciał słupek na szykanie. Tak, i okazało się, że miał dziurę w podłodze. Magnussen po sprincie dostał 5 sekund kary za limity toru, 3 kary po 10 sekund i 3 punkty karne za wywiezienie z toru Hamiltona. I jeszcze Hamilton bił mu brawo za taką walkę, pewnie dlatego, że dzień wcześniej przepołował ten start i dość mocno. Ricardo był czwarty w kwalifikacjach do sprintu, a potem w sprincie.
A w ogóle to był nędzny wyścig.
A w wyścigu dopiero 18, znaczy do wyścigu kwalifikacji dopiero 18-15 na mecie. Ocon zdobył pierwszy punkt dla Alpine.
No i Newey.
Newey ogłosił, że odchodzi z Red Bulla. Imola, Verstappen, ósme z rzędu pole position wywalczył, wyrównując rekord Ayrtona Senny. Alonso wypadł z toru w trzecim treningu, a potem odpadł z Q1 na ostatniej 20 pozycji. Leclerc zmienił inżyniera wyścigowego, to było dość ważne i powiedział, że faktycznie niczym mu to nie zaszkodziły. Piastri dostał 3 pozycje w plecy na starcie. Norris gonił Verstappena i dojechał do mety 70 sekundy za Maxem. Nie mówił, że jeszcze by go dorwał przez jedno, dwa krążenia. Monaco to jest oczywiście wielki skok Ferrari. Leclerc nokautował rywali od samego początku w treningach, potem zdobył pole position, a potem wygrał wyścig. W wyścigu pierwsza dziesiątka kierowców dojechała w tej samej kolejności ze startu, pierwsza z historii, dlatego że Perez tuż po starcie zaczynał atakowany przez Magnussena. Był potężny karambol i wszyscy kierowcy skorzystali z czerwonej flagi, żeby zmienić oponę. Co totalnie zarżnęło, tak, cały wyścig. Hasy były dyskwalifikowane po kwalifikacjach za nieregulaminowe tylne skrzydło, coś tam chyba za duże tam kontrozwarcia. Verstappen skarżył się, że jego bolid skacze jak kangur. To był ten pierwszy taki sygnał, że ten.
I że tego cię nie da naprawić ustawienia.
Tak, tak. I słynna afera Hamiltona, że skarżył się, że Russell dostał, to było niezłe, że dostał, sugerował, że nie będzie mógł z Russellem już wygrywać w tym sezonie, sugerował faworyzm, mówił, że Russell dostał jedyne nowe skrzydło, po czym okazało się, że sam tego skrzydła nie chciał, co było typowo hamiltonowe. W Kanadzie dużo się działo. Zacznijmy od tego, że Russell i Verstappen uzyskali taki sam czas w kwalifikacjach, ale George wcześniej dlatego ruszał z pole position. Ricardo po ostrej krytyce ze strony Villeneuve'a też była tam, nie wiem czy pamiętacie.
Tak. Dzięki temu pojechał lepiej.
Piąty czas w kwalifikacjach, ale potem w przeciągu wyścigu był ósmy. Hamilton był dopiero siódmy, nie wykorzystał skoku formy Mercedesa. Verstappen wygrał wyścig dzięki najlepszej jeździe i świetnej strategii w zmiennych warunkach. Norris i McLaren dominowani na przetartych Interach, był ten moment, kojarzycie, nie? Że mocno przyspieszyli. I w wyskakującym torze wyprzedzili Verstappena i Russella na torze, ale zwycięstwa pozbawiała ich pierwsza neutralizacja po wypadnięciu Sargeanta. Zespół nie ściągnął kierowcy na natychmiastowy pit stop. Russell zmarnował szansę na zwycięstwo, popełniając szereg błędów w walce z rywalami. Alpine zdobyło podwójne punkty. Ferrari nie weszło do Q3, Leclerc był 11, a Sainz dopiero 12. Perez po zaskakującym przedłużeniu kontraktu na 2 lata, to była Kanada, ponownie zawiódł Red Bulla, podając Q1 z 16 czasem. Hiszpania. Red Bull nie dominował na torze aerodynamicznym, tak jak oczekiwano. Norris był pole position na sam koniec kwalifikacji o 0,02 sekundy. Mercedes zrobił postępy, był w drugim rzędzie, więc to był ten początek takiego rosnącego Mercedesa. Russell super wystartował z czwartej pozycji, wyszedł na prowadzenie w pierwszym zakręcie, ale tego oczywiście nie utrzymał. Norris przyznał, że miał najszybszy bolid, ale przegrał zwycięstwo na 2 pierwszych metrach nieudanego startu, po którym spadł na 3. miejsce, agresywnie przyciskając Verstappena. No. Verstappen i tak go wyprzedził na starcie, potem zaraz Russella i po objęciu prowadzenia przejął inicjatywę. Jechał już defensywny wyścig, to znowu widać, że to jest ten moment, kiedy Red Bull, on już wygrywa taką siłę rozpędu, ale to już jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Myślę, że co, że to na razie wystarczy. Był też ten brutalny atak Sainza na Leclerca w pierwszym zakręcie.
I awantura
tak,
duża.
Tak, tak, tak. Austria. Hamilton jako pierwszy w historii stanął 200 razy na podium Formuły 1.
Szok.
No. Verstappen wygrał sprint z pole position po zaciekłym pojedynku z Norrisem. Potem zdeklasował rywali w kwalifikacjach do głównego wyścigu, ale w niedzielę przewaga była mniejsza. Piastri stracił czas najlepszy za ten limit toru, który moim zdaniem nie fair, bo tam tor został przebudowany, także nie powinno się jakby być możliwe nadrobienie czasu, a mimo tego było możliwe. Był ten Verstappen kontra Norris, słynny wypadek.
Znaczy, pojedynek dla Verstappena.
Tak, tak, tak.
A więc mimo to przyjechał 17 przed Perezem, tak? Dużo pamiętam.
Jakoś tak, tak. No i Norris był bardzo zły oczywiście na Verstappena, powiedział, że jeśli nie przyzna się do winy, stracę do niego dużo szacunku. A potem się z tego wycofał w kolejnym wyścigu, dostał jeszcze 5 sekund kary Norris, absurdalne za limity toru, podczas gdy raz wyjechał z toru po prostu walcząc, więc za coś takiego nie powinno się dawać kary. Russell wygrał niedzielny wyścig, tak, bo odziedziczył prowadzenie po kraksie rywali. Silverstone. Verstappen uszkodził bolidu, podłogę bolidu w Q1 i zamiast walczyć o pole position uzyskał 4 pole startowe. To ważny element, który położył mu tak naprawdę wyścig. W wyścigu dojechał na długiej pozycji dzięki mądrej jeździe i błędom rywali. Russell walczył pole position przed Hamiltonem, ale w wyścigu dał się uprzedzić Lewisowi, gdy zaczęło padać, a potem odpadł po awarii bolidu, tam woda, tak? Ciśnienie wody. McLaren miał Norrisa i Piastriego na prowadzeniu, ale zmarnowali szansę obu kierowców na zwycięstwo, trzymając ich zbyt długo na torze w zmiennych warunkach i zakładając Norrisowi miękkie, czyli najgorsze możliwe opony na ostatni stint. Norris nie wiedział, na jakie się zdecydować opony.
Tak,
Hamilton wygrał w wielkim stylu po 945 dniach przerwy od poprzedniego zwycięstwa i ustanowił rekord największej liczby zwycięstw, 9 na tym samym torze. Perez znowu wypadł z toru w Q1. A Ferrari pogrążał się w kryzysie. Węgry, ostatni, który czytam, bo o SPA mówiliśmy.
No tak.
McLaren po raz pierwszy od 12 lat obstawił pierwszy rząd startowy. Verstappen wkurzony był trzeci, 46 sekundy. Perez znowu odpadł w Q1, na wilgotnym torze na slickach wypadł. Russell odpadł w Q1, bo zabrakło mu paliwa na dokończenie okrążenia pomiarowego. McLaren popsuł pierwsze zwycięstwo Piastriego, sprawiając, że podczas drugiego pit stopu Norris go podciął, a potem nam musieli namówić Lando, żeby oddał tę pozycję, to też będziemy pamiętać na długo. A Verstappen zdarzył się z Lewisem Hamiltonem po serii zresztą błędów taktycznych ekipy, tak, że te w ogóle za późno ściągane do boksu, walcząc o trzecie miejsce, po prostu się zderzyli z Hamiltonem i Hamilton, o zaraz, mam znowu odnotowane, że jako pierwszy kierowca w historii stanął 200 raz na podium F1. To coś tutaj mi ten...
Kiedy teraz... był to 200 podium?
No właśnie, niby, że... Ale zaraz
nie, wydaje mi się, że wcześniej niż na Węgrzech.
No ale słuchaj, od tego mamy tutaj Forixa odpalonego, żeby zaraz to sprawdzić. W każdym razie ty już, Max, możesz tam robić... kredycy, tak.
Kredycy. No, wiecie co tak naprawdę, to jeszcze musimy zrobić nasze typy na Grand Prix Holandii, prawda?
Nie.
Nie, co podium zrobimy przecież.
Kolejny odcinek, kiedy się dowiaduję, dopiero się zobaczymy. Trzymają to przede mną w tajemnicy, może żebym nie był taki podekscytowany cały czas. Dziękujemy Wam za to dzisiejsze spotkanie. Ono było co prawda długie, ale teraz przez chwilę się nie usłyszymy, więc można sobie rozkładać. Szkoda, że mówię to teraz, a nie na początku. W każdym razie piszcie, co Wy zapamiętaliście przede wszystkim z tego sezonu, jeżeli coś takiego jest. Kto na Was zrobił największe wrażenie, kto jest największym zawodem i kogo najchętniej byście się pozbyli.
I wracajcie do nas po przerwie wakacyjnej. 14 wyścigów za nami, 7 różnych zwycięzców.
Wow. Najbardziej różnorodny sezon naprawdę od lat, co? Żeby przed wyścigiem nie móc powiedzieć, kto jest takim zdecydowanym faworytem do wygrania, to jest
na
naprawdę...
Na to czekaliśmy.
Na to czekaliśmy. No i co? Dwóch kierowców tylko wygrało więcej niż jeden wyścig, to Verstappen 7, tak? Mhm. Hamilton 2 wyścigi. Dziękujemy serdecznie za Waszą uwagę po raz kolejny i do zobaczenia.
Całkiem
długo. Wakacje szybko miną, pocieszę Was.
To prawda.
Miłego odpoczynku, bezpiecznej drogi, jeździcie bezpiecznie. Do zobaczyska.
Pa. Thank you.